się pomału. Przynajmniej spróbujemy. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu i Oświaty i Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Poprowadzę tą komisję, jak Państwo pozwolicie, wspólnie z kolegą Pawłem. Witam Państwa radnych bardzo serdecznie. Na razie policzyliśmy 11 romans jest. O dwóch wiem, że na pewno nie będzie. Z dwójką zobaczymy, co się wyjaśni. Witam pana burmistrza z urzędnikami. No i witam na gali państwa sołtysów. Jesteście panów sołtysów, bo nie widzę. Także bardzo nam miło, że sołtysi nas tu zaszczycili. Taki był zresztą pomysł, proszę państwa, w grudniu, gdzie jakbyśmy sformułowali sobie ten temat. Wiedzieliśmy o tym, że będzie podpisana umowa LGD Źródło, no i temat, który to jest na pograniczu korzystania z tych środków, to budżet obywatelski i fundusz sołecki. Także jeszcze raz Państwa witam. Co do pana prezesa, to go bardzo szczególnie witamy. Pana prezesa Przybyszewskiego.
Dziękuję bardzo.
Odnośnie tematu pierwszego, chcemy go serdecznie powitać jako gościa specjalnego. Rzadka to okazja, bo LGD Źródło, jak ja sobie przypominam, w tej kadencji już raz mieliśmy. Wtedy chyba nie było takiej okazji. Także tym bardziej miło nam bardzo, że prezes nas zaszczycił. Pan prezes był na podpisaniu tejże umowy, o którą Państwo macie to w materiałach, czyli zupełnie niedawno była podpisana 25 stycznia umowa między LGD Źródło a Urzędem Marszałkowskim tak naprawdę. Skład LGD Źródło, jak już Państwo teraz wiecie, nie wchodzą 3 gminy na 4, czyli Bóg dopiero w Skończowi Komorniki. I liczymy na to, że ta duża kasa, jak to mówią, 5,5 miliona euro, które ma być do dysponowania w tej nowej perspektywie finansowej. To są duże pieniądze rozpisane na 4 tak zwane działania. No taka była intencja, żeby Państwo radni się z tym zapoznali, mieli możliwość zapoznania się z tematyką, na co te pieniądze mogą pójść. No i panowie sołtysi również, którzy reprezentują te lokalne społeczności, bo wygląda na to, że po te środki będzie można sięgnąć, a to, że mamy siedzibę LGD Źródło w Buku, to tym bardziej jest to łatwiej, dostępniej i krótko mówiąc, jest nadzieja na to, że nasi mieszkańcy z tych środków skorzystają. Przynajmniej tak to się w tym momencie wydaje. Dla porządku tylko podam, że obrady odbywają się w sali miejskiej i są trwane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. I dwa punkty z dzisiejszego posiedzenia komisji. W programie mamy właśnie już wstępnie zapowiedziane, krótko mówiąc, LGD Źródło i to, co może nas czekać w finansowaniu w latach 2023-2027. I w drugim punkcie budżet obywatelski w kontrze do funduszu sołeckiego z wyszczególnieniem zasad działania, uwarunkowań, tworzeniem list zamierzeń inwestycyjnych, reguł postępowania, ogłoszeń przy naborze wniosków i zasadach sformułowania wag, wskaźników, też próba podjęcia uchwały. W tym zakresie, jeśli nam się to uda, to w lutym, a gdyby się to nie udało, to myślę, że w marcu zakończylibyśmy tą tematykę budżetu obywatelskiego. I na początek, ponieważ nie wiem, sołtysi pewnie tego materiału nie otrzymali, nie sądzę, mamy taki skrót od pana prezesa Przybyszewskiego odnośnie tej właśnie kwestii, o tych 5,5 miliona euro, na co to może być przeznaczone. Są te 4 cele strategiczne. Pierwsze to rozwój funkcji rekreacyjno-kulturalnych i turystycznych obszaru, który może być finansowany ze wspólnej polityki rolnej i na to jest to przeznaczone 1 750 000 euro. To są te wszystkie organizacyjne rzeczy, które mogą być wykorzystane w tych funkcjach. Jeszcze raz, rekreacja, kultura i turystyka. Drugi obszar to aktywność gospodarcza dla społeczności lokalnej i tutaj mamy kwotę dokładnie 1 000 000 euro dla naszych przedsiębiorców. Trzeci obszar to specyfika, czyli zasoby lokalne finansowane z tego funduszu i tu jest kwota przyznana 703 000 euro. No i czwarta, wyróżnienie szans rozwojowych, na które to działania jest przeznaczone ponad 1 000 000, dokładnie 1 054 000 euro. Tego czwartego obszaru, z tego co tutaj zapisano, działania edukacyjne dla szkół. Takie jak podnoszenie kompetencji, rozwijanie zainteresowań oraz promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Dlatego o tym mówię, że są to szkoły, a szkół mamy kilka, również na obszarach wiejskich, więc tym bardziej. Obecnie z tego co biuro tu nas informuje, przygotowuje szczególną dokumentację dotyczącą poszczególnych konkursów. Pierwsze nabory są planowane na drugą połowę roku 2024. LGD Źródło funkcjonuje w zasadzie stowarzyszenia, a w radzie tego stowarzyszenia mamy naszą koleżankę Joannę Napierała, która nas tutaj też dzisiaj odwiedziła w tym zespole urzędników jednocześnie. I to, proszę Państwa, skrótowo tyle. Więc odnośnie możliwości finansowania, składania, to myślę, że pracownicy, urzędnicy LGD Źródło jeszcze troszkę i zaczną pewnie instruować, co można z tych środków uszczknąć dla tych czterech funkcji, które tutaj podałem. Czy Państwo radni do tego krótkiego materiału macie na dzisiaj pytania odnośnie rozszerzenia? Coś Państwa tu mocno zaintrygowało albo zaciekawiło? Państwo radni? Nie widzę. No to Pan Prezes się zgłasza. Oddamy mu głos. Bardzo proszę.
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie Państwu. 15 stycznia na prośbę dyrektora dworu w Skrzynkach, pana dyrektora Łapczyszyna, byliśmy odwiedzić ten dwór. Naprawdę jestem oczarowany wystrojem w środku tego dworu, pałacu. Ale przede wszystkim pojechaliśmy po to, aby wspólnie promować dziedzictwo kulturalne i kulinarne Wielkopolski, a szczególnie powiatu tutaj poznańskiego. Pan dyrektor nas oprowadził i tak dalej i w najbliższej przyszłości zawrzemy taką umowę dotyczącą naszej współpracy. To była inicjatywa pana dyrektora Łapczyszyna, także 15 stycznia zaraz po zarządzie żeśmy pojechali do Skrzynek z panią kierownik. Druga sprawa, proszę Państwa, od 15 lat należę jako przyrodnik do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Leży mi na sercu przede wszystkim ochrona tej przyrody. Z Warszawy otrzymałem też podziękowanie za 15-letnią pracę przyrodniczą, za działalność edukacyjną w szkołach tutaj w rejonie naszych gmin, a naszym głównym celem była rekreacja i turystyka wokół na początku trzech jezior: Nieproszewskie, Strykowskie i Tomickie. Gmina dopiero doszła, mamy piękne jezioro Jarosławieckie i Dymaczewskie. Ochrona środowiska jest bardzo mi bliska, leży mi na sercu, tak żeby praktycznie to, co żeśmy do tej pory zrobili na, w rejonie tych jezior jest to widoczne, ale istotne jest, aby na przykład w jeziorze Niepuszewskim, no mam zastrzeżenia do jakości tej wody. Ja 44 lata mieszkam w Niepruszewie od paru lat, no woda jest taka, jaka jest. Istotne jest, żeby, to znaczy moja prośba, żeby wszystkie te strumienie od Niepruszewa po Cieśle były pomierzone od strony ekologicznej, żeby nie było takich dyskusji i podstaw, że nic się nie robi w tym zakresie. Także staram się w tym zakresie przyrodniczym, też ekologicznym podziałać. To jest moje hobby, moja pasja i praktycznie to, co w naszych rejonach jest eksponowane, leży mi też na sercu. No bo na przykład, jeżeli chodzi o jezioro Niepruszewskie, no mamy i marinę, i ubikację, i sprzęt po stronie dopiewa piękną marinę, też oddaną, plaża w Strykowie, wieża widokowa Mirosławka i tak dalej. Także coś robimy w tym zakresie. Proszę Państwa, biuro jest otwarte w każdy dzień od 8 do 15. Nie ma problemu, żeby dokładnie nie przyjść, nie porozmawiać o szczegółach, które Państwo będą dotyczyć. Przede wszystkim chodzi też o zakładanie firm, rozwijanie tych projektów. Przez okres 15 lat około 140 mieliśmy. Także są one widoczne i pieniążki, które tutaj napłynęły z Urzędu Marszałkowskiego, ponad 5,5 miliona euro, około 24 milionów. W stosunku do innych tu ościennych RZ-ów to są znaczne pieniądze. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli będą jakieś problemy i tak dalej, służę, jestem często też w biurze tutaj w ratuszu. Nie ma problemu, żeby nie rozmawiać, czy jak nie z Panią kierownik, to ze mną. Także leży mi na sercu cały ten rejon. Tutaj Bóg dopiero Stęszew i komorniki. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję Państwu za tę wypowiedź. Nam też wiele rzeczy leży na sercu, ochrona środowiska też. Natomiast czytam już teraz z takim rozszerzeniem to, co Pan Prezes tutaj oczywiście wstrzelił się w jezioro Niepruszewskie, które to mianowicie działanie czy cele strategiczne mogłyby temu służyć. I szczerze powiedziawszy, widzę tylko te dwa, czyli pierwszy, dla jednostek sektora finansów publicznych będzie możliwe pozyskanie środków na inwestycje w infrastrukturę publiczną. Więc jeśli chodzi o jezioro, to wydaje się, że cel strategiczny pierwszy przez gminy, niekoniecznie naszą, ale przez gminy i pewnie w celu trzecim, gdzie mówimy o finansowaniu zadań takich jak dbałość o dziedzictwo lokalne i zieloną infrastrukturę przez jednostki sektora finansów publicznych, czyli też przez gminę. Także Panie Prezesie, pewnie to Pan, mam nadzieję, poruszył, że to te 5,5 miliona z dużym haczykiem będzie możliwość też ingerencji pozytywnej w jezioro. I mam nadzieję, że te dwa cele strategiczne, o których tutaj mówiliśmy, czy ja wspomniałem, pozwolą na to, żeby to jakość wody w tym jeziorze poprawić i całe otoczenie dookoła również. Taką mamy nadzieję, że takie projekty powstaną, bo o tym, żeby to zrobić, to ktoś musi te projekty zgłosić. Ja natomiast mam pytanie do tego celu strategicznego czwartego. Nie wiem, czy Pani Anna nam, albo Pan Prezes nam tu odpowie, bo tu mamy środki na działania edukacyjne dla szkół, podnoszenie kompetencji, rozwijanie zainteresowań i promowanie integracji społecznej. Mówimy też o szkołach naszych wiejskich. Czy w ramach tego, bo to jest dla szkół, tylko nie bardzo do końca wiemy, czy wiemy, chyba że wiemy, a nie jest to dopisane, czy to mają startować do tych konkursów gminy jako by JSE, czy jednostki budżetowe same w imieniu gminy? Jak to może być rozegrane w tym celu czwartym? Ktoś nam powie?
jednostki budżetowe. Oczywiście, proszę Państwa, w szkołach dużo się dzieje. Różne imprezy na rzecz wiosek są nie tylko na rzecz edukacji w danych szkołach, ale promują się na rzecz imprez wiejskich. Tak samo mam kontakty bliskie w Nieproszewie, w Więckowicach i tak dalej. Widzę, że te imprezy są naprawdę bardzo przydatne, przede wszystkim też dla mieszkańców, dla sołectw i tak dalej. Także nie ma problemu, żeby te pieniążki też nie były eksponowane. Też prowadzę też edukację ekologiczną i tak dalej w szkołach, ale to już jest gratis. Mam satysfakcję, że mogę przedstawić tutaj przede wszystkim tą moją pasję ornitologiczną, gdzie mogę powiedzieć, że na przykład od powiatu szamotulskiego i poznańskiego mam 130 zarejestrowanych ptaków, w Polsce 430 gatunków. Także tutaj dużo może się dziać w szkołach. Praktycznie mam doświadczenie 10 czy 12 lat temu w Więckowicach, piękny plac zabaw powstał i tak dalej. I nie tylko dla szkoły, ale też dla mieszkańców. To tyle.
Dziękuję Pani Anna. Coś nam doda, bo rozumiem, że jednostka budżetowa, no owszem, ale i tak zawsze występuje w imieniu burmistrza, więc myślę, że to tak może formalnie być.
Wnioskodawcą będzie szkoła. Każdorazowo dyrektor będzie się zgłaszał do swojego wójta, tudzież burmistrza o upoważnienie do złożenia wniosku i to w ten sposób będzie przebiegało, także dyrektor będzie podpisywał umowę ewentualnie na otrzymane środki. Wielu dyrektorów uczestniczyło w konsultacjach, jak powstawała strategia i tam padały prośby o zwiększenie właśnie godzin dydaktycznych, chociażby w podnoszeniu kompetencji i w wyborze ewentualnej ścieżki zawodowej później. To też tego typu rzeczy będą w pierwszej kolejności finansowane z tych wyrównywania szans rozwojowych. I wszystkie szkoły z tych czterech gmin mogą zgłaszać się w konkursie. Także nie będzie przypisania środków jakby do konkretnej szkoły w podziale, tylko to będzie w ramach konkursów.
Te szkoły będą rywalizować z tych czterech gmin, tak? Uczestniczyć w konkursie.
Tak.
Proszę Państwa, jeszcze mam jedną uwagę. Mamy kontakty z wieloma dyrektorami szkół głównie podstawowych. Nie ma problemu, żeby nie zgłaszali wniosków na inwestycje. Konkretne inwestycje zgodnie z naszą strategią. Dziękuję.
W międzyczasie doszedł nam jeszcze kolega radny. Jesteśmy w składzie teraz 12-osobowym. I doszedł również jeden z sołtysów, konkretnie do Bieżun. Witamy serdecznie. Czy Państwo radni do tej części? Pan Mirosław Adamczyk, proszę.
Dziękuję. Ja mam pytanko do punktu pierwszego. Jest tam mowa o opracowaniu przejściu koncepcji smart village. Czy jakieś pomysły, jak te inteligentne wioski by miały wyglądać? Na co to by miało być?
Póki co to jest w fazie planów, to jest coś zupełnie nowego, nowe narzędzie, które tutaj będzie dostępne w ramach LGD Źródło. Jak dzisiaj pytałam w biurze, to same dziewczyny też czekają na szkolenie w tym zakresie, jak to dalej będzie przebiegało. No to jest z powodzeniem wdrażane w zachodniej Europie, nie? Gdzie LGD już jakiś czas są. No tutaj każda wioska w inny sposób będzie tą inteligencję jakby przejawiała, więc będzie to raczej, pod to będzie potrzebny jeszcze plan taki odnowy. To, co mamy teraz w odnowie wsi, pewnie będzie tutaj trzeba też stworzyć dla konkretnej wioski tego typu plan. Ale tutaj na razie na ten temat wiemy bardzo mało.
Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga dotycząca Smart Village. To dotyczy odnowy obszarów wiejskich. Przede wszystkim wykorzystanie technologii cyfrowych, innowacyjnych w codziennym życiu, polepszenie standardów usług publicznych, wykorzystanie lepsze zasobów lokalnych w danych wioskach. Także to jest polityka ogólna Unii Europejskiej, także nie ma problemów, żebyśmy bliżej nie zapoznali się z tym programem Salt Beach i tutaj te pieniądze są rozdysponowane praktycznie na tą działalność. Dziękuję.
Do tych 6 koncepcji smartowych to prawdopodobnie kłaniałby się szybki internet, bo bez tego to nie ujedziemy. W związku z tym pytanie, czy z tego działania pierwszego celu strategicznego też możemy to wspierać, bo myślę, że nie wszędzie Orange dotrze w najbliższym roku, dwóch, no może pięciu. Na razie idzie to w mieście, jak Państwo widzicie. Zupełnie nieźle, no ale czy to na wioski dotrze i kiedy, tego nie wiemy. Więc pytanie, panowie sołtysi słyszą, że się szykuje 6 koncepcji na rozwój inteligencji, więc do tego internet niezbędny i to jeszcze światłowodowy. Dobrze, Państwo radni jeszcze do tej części? Nie widzę i nie słyszę. A Państwo, panowie sołtysi, może coś Was tutaj zaintrygowało, zaciekawiło, co będzie, jak będzie, czy to jeszcze za wcześnie? Czy ktoś chętny z Państwa, z panów sołtysów? Nie widzę do tej części. To cóż, proszę Państwa, to była tak zwana informacja skrótowa. Chcieliśmy wykorzystać i zaznaczyć, że takie wydarzenie było 25 stycznia. Bądź co bądź na tej sali i to w Buku, więc to była dość duża impreza, że tak powiem, czy gala, otwarcie, podpisanie umowy z 4 gminami. Myślę, że trzeba to podkreślić, że jest to jednak w Buku i że ta siedziba LGD Źródło, mimo że była w pewnym momencie zagrożona, została w tym urzędzie i w naszej lokalizacji. Dzięki temu mamy co najmniej bliżej, mamy swojego prezesa, w cudzysłowie swojego, ale z tej gminy. W każdym razie bardzo dziękujemy. To w tej części, proszę Państwa, byłoby tyle. Skrótowa informacja pierwsza.
Dziękuję Państwu też za życzenia i tak dalej. Będziemy współpracować, nie ma problemów. Jestem często tutaj w urzędzie, w biurze. Moje dziewczyny kochane są do dyspozycji. Dziękuję.
Podziękowania dla pana prezesa. Dziękujemy za przybycie i dla tych kochanych dziewczyn proszę przekazać też, jak pan powiedział, serdeczne życzenia, podziękowania i żebyśmy udostępniali te informacje, zwłaszcza dla wszystkich zainteresowanych, którzy z tych pieniążków chcą skorzystać. Bardzo dziękujemy i przejdziemy do... Pan prezes oczywiście może zostać, jeżeli chce posłuchać, co dalej z tymi funduszami sołeckimi, a jeśli nie, no to to życzymy dobrego wieczoru. A my, proszę Państwa, przejdziemy do tematu, który już był. On był zresztą podobny. I teraz mamy taką informację skrótową. Państwo widzicie Fundusz Sołecki w oparciu o co działa. Mamy, powiedziałem, czym ten Fundusz Sołecki jest w tym opracowaniu, jak ten fundusz utworzyć, ile pieniędzy w Funduszu Sołeckim możemy pozyskać, jak je tam ułożyć na konkretny rok, jakie korzyści gmina z tego funduszu osiąga i jakie mamy tutaj możliwości odnośnie wniosków o zmianę w trakcie roku, tudzież wnioski są o przyznanie pieniędzy z funduszu, a na końcu rozliczenie w gminie z wykorzystaniem refundacji rządowej. Jedna pozytywna informacja jest taka, że ta refundacja wobec zapowiedzi ministerstwa obecnego nie ma być już ograniczana, czyli to w tej chwili w ustawie zagwarantowane 20, 30 lub 40% zwrotu czy refundacji, jak to woli, ma być zagwarantowane, a nie jak to było dotychczas cięte w sposób no, gdzieś do 50%. Tak mniej więcej, więc to było w ostatnich latach słabe i tutaj przeciwnicy Funduszu Sołeckiego często wspomniali, że po co nam to, skoro rząd daje coraz mniej. Teraz mamy zapowiedź, że te 20, 30, 40 jest, ma być stricte podlegać zwrotowi. Przypomnę, że tak naprawdę Fundusz Sołecki działa w tym dyktacie 3-letnim, czyli pierwsza sprawa to zebranie sołeckie i wybranie tych konkretnych propozycji do końca marca po to, żeby to się znalazło w budżecie kolejnego roku.
Września, tak. Kolejnego roku, wykorzystanie w kolejnym roku, a rozliczenie, refundacja w roku tym drugim, czyli mamy cykl trzyletni, jeśli chodzi o sposób skorzystania z Funduszu Sołeckiego. Panowie sołtysi wszystko o tym już chyba wiedzą. Wiedzą, jak to działa, kiedy wnioski, kiedy zebrania, jak to zrobić, kiedy potem ewentualnie coś zmienić. No i niestety jesteśmy w tej procedurze urzędniczej i trzeba jej się poddać. Nie inaczej, bo inaczej po to nie sięgniemy. Na to wszystko mamy skrótową informację o budżecie obywatelskim, który już kiedyś na tej sali na komisji był dyskutowany. Także dziękuję tutaj pani skarbnik i pani Annie za te dwa opracowanka, które tutaj mamy do dyspozycji. I proszę Państwa, zanim dojdziemy do źródła, i co mianowicie z tych dwóch opracowań wynika. Próbujemy rzecz następującą, ponieważ Fundusz Sołecki w moim mniemaniu jest takim mini budżetem obywatelskim w terenach wiejskich, a oczywiście na innych zasadach i w oparciu o inne kryteria. No ale jednak to zebranie wiejskie decyduje. Jest ułomność tego systemu, że na zebranie przychodzi czasami garstka, a czasami trochę więcej i ono decyduje za całą społeczność. A w budżecie obywatelskim zupełnie inaczej, czyli głosowanie powszechne tych oczywiście, którzy chcą głosować i zechcą. Także to jest na pewno zupełnie inna sprawa, inaczej to mamy w budżecie. My jeszcze tego nie mamy. Pierwsze podejście do uchwały było troszkę, kilkanaście miesięcy chyba temu, jak dobrze pamiętam, prawie 2 lata temu. Wtedy byśmy to odłożyli, to się nie udało, być może uda się teraz. Czy w tym zakresie Państwo radni, co do tych dwóch opracowań, jakieś pytania dodatkowe? Jeszcze się, bo temat jest znany generalnie i już te różnice widzimy. Ktoś z Państwa chce wypowiedzieć w tym zakresie? Nie widać. Wszystko jest właściwie znane poza jednym, do czego dążymy. Finałem powinna być uchwała sprawy budżetu obywatelskiego i dzisiaj Państwo dostaliście w ostatniej chwili, trochę żałuję, że tak się stało, ale to trochę z mojej poręki też, dlatego że to, co Państwo dostaliście, to materiał dzisiaj w wersji papierowej, on jest dzisiaj dotarł na skrzynki nasze, no to macie Państwo kolorowe ten tekst jeszcze z ostatnimi jakby uwagami z trzech źródeł. Pierwsze to chodziło o to, żeby to w miarę było czytelne i krótsze. Tam, gdzie było możliwe, zastosowane te skróty. Dwa to są wstręty z orzeczeń wojewodów i innych po to, żeby nie nadzieć się na nadzór wojewody i żeby te uchwały nie uchylono, bo to się zdarza. No i trzy jeszcze uwagi autorskie moje, które sobie pozwoliłem tutaj zrobić w nawiązaniu do uwag, które zebraliśmy wtedy kilkanaście miesięcy temu. Państwo radni też tu zgłaszali niektóre rzeczy. Postaraliśmy się o to zawalczyć, żeby ten projekt uchwały dzisiaj do Państwa trafił. Ja wiem, że czasu nie ma dużo, ale jeśli dzisiaj tych uwag od Państwa byśmy już dalszych nie usłyszeli, względnie Państwo coś nowego wniosą, no to jest szansa, że za tydzień ta uchwała może być podjęta. Co Państwo radni na to? Pierwszy Pan radny Korbat.
Dziękuję. Ja mam, widzę to akurat pierwszy raz, ale taką uwagę do paragrafu 5 zasady głosowania. I w punkcie 3. Mieszkaniec ma prawo oddać tylko jeden głos, dokonując wyboru spośród projektów podanych w głosowaniu. Z tego, co pamiętam, w tych materiałach, co tutaj kolega też przysłał i co ja dosłałem, jeśli będzie podział tych zasad, że będziemy wyodrębnimy przykładowo dwie podgrupy lub trzy, No to myślę tak, jeśli w jednej grupie znajdą się takie miejscowości jak, nie wiem, Szewce, Wiktorowo, Pawłówko, Cieśle, no to wiadomo, kto wygra. Dlatego ja przy mojej propozycji zawarłem, żeby każdy mieszkaniec gminy mógł głosować na jedno zagadnienie z każdych tych trzech punktów. Myślę, że to by było bardziej sprawiedliwe, bo nie wiem, obiektywne podejście, nie wiem, na przykład mieszkańców Buku do tego, co jest zawarte w tym trzecim koszyku, gdzie są te mniejsze miejscowości, daje szansę po prostu tym mniejszym miejscowościom. Takie było moje założenie, no bo sumarycznie, jeśli przyłożymy rzeczywiście wielkość miejscowości w poszczególnych grupach i każda miejscowość będzie głosowała na swój projekt, no to wiadomo, kto wygrywa co roku. To było moje takie podejście. Myślę, że to było najbardziej sprawiedliwe. Nie da się wszystkiego sprawiedliwie zrobić, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby rzeczywiście to w miarę się udało. Dziękuję bardzo.
Czyli jakby to skonkretyzować, drogi radny, to mianowicie mielibyśmy zmodyfikować punkt trzeci, który brzmi, że mieszkaniec ma prawo oddać tylko jeden głos, dokonując wyboru spośród projektów poddanych głosowaniu. Jakby to mogło brzmieć inaczej?
Jeśli będą, bo tu nie jest w tym projekcie, nie widzę, że mamy rozbite na jakieś trzy punkty, nie? No bo nie ma. No to ma prawo oddać jeden głos na program z danej grupy, ale to byśmy musieli też uszczególnić, na ile wtedy grup rozbijamy, czy na dwie, czy na trzy. No bo jeśli taką uchwałę przyjmiemy, no to później już odpada możliwość podziału. No bo możemy zrobić na szybko, albo też zrobić lepiej.
Panią Jannę poprosimy o komentarz, która ma doświadczenie w funduszach właśnie obywatelskich, no między innymi dopiero. To nam powie, jak to było w dopiero historycznie i do czego to dopiero doszło. Proszę bardzo.
Ja pracowałam przy trzech pierwszych edycjach w dopiewie, przy budżecie obywatelskim. W zasadzie przy samym uchwaleniu uchwały i potem całej tej procedury konsultacyjnej. I teraz tak, ja bym mimo wszystko rekomendowała nie bez podziału na grupy sołectw, ponieważ panie radny, pan zakłada, że generalnie z każdego sołectwa wpłynie projekt. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W dopiewie było też tak, że najpierw nie robili żadnych ruchów, nie dzielili tych sołectw. Tam też są różnej wielkości te sołectwa. Nie ma miasta. Mają same wioski też 11 sołectw. Faktycznie było tak, że pierwszy chyba w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w dopiewie wygrało Skórzewo, które było dosyć dużą wioską. Oni po 3 latach funkcjonowania budżetu dopiero zmieniali uchwałę, dzieląc to na grupy. Jakby na początku dali po prostu upust tej wyobraźni mieszkańców i zostawili to sam, jakby w którą stronę to pójdzie. I tutaj dzielenie tego w tej chwili, gdzie my, tak naprawdę ja pamiętam w tym 2022, nie otrzymaliśmy od żadnego pana radnego, czy tudzież pani, konkretnego podziału, jakie sołectwa gdzie zakwalifikować i które są powiedzmy podobne, czy to nie wpłynęło. Jeżeli taki wpłynąłby taki podział, to oczywiście możemy to zawrzeć w tej uchwale. Przy czym ja uważam jako praktyk, że to jest za wcześnie. Że powinniśmy przynajmniej jedną, dwie edycje zrealizować, zobaczyć jak to pójdzie, czy miasto będzie wygrywało, czy będzie Wielka Wieś wygrywała, czy zupełnie jakiś inny projekt i wtedy dopiero podejmować tego typu decyzje. To jest jakby tego typu, moje rozwiązanie rekomenduję, ale no to do państwa należy decyzja.
Panie radny jeszcze?
To może na kanwie tego, co tutaj pani powiedziała, no gmina dopiero po 3 latach, gdzie było widać, kto wygrywa i dlaczego, zmodyfikowała. No to nie wiem, czy jest sens czekać na ten czas, czy po prostu iść też, że tak powiem, no, na tym, co tam się wydarzyło, czyli zmienili to, gdyż uważali, że trzeba to zrobić, nie? Jeśli mogę, to ja przeczytam to, co wysłałem chyba 2 lata temu w tych materiałach z podziałem. I tak, projekt, ja wtedy wydzieliłem coś takiego jak projekt miejski, projekt wiejski duży, w którym którym byłyby wsie Nietruszewo, Wielka Wieś do Bieżączewce i projekt wiejski mały, który obejmowałby pozostałe miejscowości. Taka była moja propozycja 2 lata temu. I stąd właśnie nawiązanie do tego sposobu głosowania, nie? No, ale to oczywiście to już pozostawiam Państwu pod rozwagę. Dziękuję.
Pan radny Maciejewski, proszę. Ja akurat koledzy przyznaję też trochę racji, ale twierdzę, że na pierwszy rok, o to chciałem spytać, mówiliśmy o grupach, ale twierdzę, że na początku można by to sprawdzić, twierdzę, że dobre projekty przykładowo potrafiłyby się obronić między mieszkańcami. Inwencja twórcza mieszkańców by się po pierwszym roku widzieli, jakie projekty wpływają i można by później to zmienić, ale po początku mówiliśmy na grupach też, twierdzę, jeśli miały być grupy, musiały być zrobione uczciwie, żeby, jeśli by miały być grupy zrobione uczciwie, żeby każde sołectwo miało szansę, tak? To akurat duże wioski, mniejsze wioski, super, ale mówię, jeśli na początku byśmy to zrobili tak jak teraz, może się okazać, że fajne projekty, przykładowo w Niepuszewie, w Szewcach mogą się może się obronią, może mieszkańcom akurat miasta się spodobają. Mówię tego.
Tak, Państwo radni jeszcze. Momencik, ale radni jeszcze damy głos Państwu radnym? Nie. Pan burmistrz się zgłasza.
Szanowni Państwo, prawdą jest, że jest to budżet fakultatywny, nie jest obligatoryjny. I żeby rozwijać pewne wątpliwości w przyszłości, ja mam zupełnie inną propozycję dla Państwa. Przy podejmowaniu i planowaniu budżetu z przeznaczeniem środków Funduszu Sołeckiego, jeżeli zaplanujemy, drodzy Państwo, że fundusz, budżet obywatelski miałby wynosić 200 tysięcy czy 300 tysięcy, proponuję, aby połowę z tej kwoty przeznaczyć na sołectwa proporcjonalnie i zmienić uchwałę o funduszu sołeckim i każdemu sołectwu dodać do funduszu sołeckiego, a połowę środków dla mieszkańców miasta i gminy Buku, przepraszam, czyli te 150 tysięcy, żeby tu można było zrealizować, bo w Buku nie ma funduszu sołeckiego. I najpierw byśmy mogli przetestować fundusz budżet obywatelski w mieście, zobaczymy, jak to by to działało, ale żeby nie tracić czasu i żeby nie było bezczynności, byłby podział na każde sołectwo według wyliczenia, dajmy na to proporcjonalnie do tego, jak jest fundusz, podzielić kwotę i myślę, że to jest jakieś rozwiązanie kompromisowe, a na pewno pewna realizacja pewnych zadań. Sami Państwo widzicie, że do funduszy też dokładamy, bo żeby zrobić jakieś przedsięwzięcie za 20 tysięcy, a niektóre sołectwa nie mają nawet takich funduszy, to te środki by były właśnie z wykorzystaniem na konkretne zadania. Bo trudno mówić, żeby wieś Cieśle miało realizować zadania, moi drodzy, poprzez jakąkolwiek aplikację. Wystarczy, że się spotkają i sami wspólnie zadecydują. To jest moja propozycja, którą Państwu przedkładam. Myślę, żeby wszystkich usatysfakcjonowała.
Pani Anna jeszcze chciała zabrać głos, że zaraz do sołtysów przejdziemy. Momencik, tak? Pani Anna, coś ma do pytania?
Ja chciałam, żebyście Państwo zwrócili uwagę na tę, w tej mojej informacji, którą przygotowałam, była opisana gmina Dopiewo i gmina Komorniki. Gmina Dopiewo z tym podziałem na te trzy grupy, natomiast Komorniki z bardzo dużym budżetem, 1 370 000 na 2024 roku w budżecie obywatelskim i tam był tylko i wyłącznie podział na zadania inwestycyjne i zadania właśnie takie miękkie, tudzież społeczne. I tam nie ma podziału na społeczeństwa. A odnosząc się do tej propozycji, którą szef powiedział, jak najbardziej, przy czym obawiam się, że może być zarzut, że ograniczylibyśmy do miasta i...
Należałoby to transparentnie wyjaśnić mieszkańcom z uwagi na to, że miasto nie ma funduszu takiego, że się spotykają mieszkańcy i decydują. Byłby budżet dla miasta, budżet obywatelski. Mieszkańcy sobie głosują. Miejsce do ustalenia w formie głosowania, w jakiej by to było możliwe. A mieszkańcy sołectw, drodzy Państwo, byliby usatysfakcjonowani, bo 400 tysięcy, 410 tysięcy, które idzie na budżet, to ja Państwu powiem jedną rzecz, którą warto wykorzystać. Mają być zwroty środków na fundusz jeszcze większe. Jeżeli byśmy, przy założeniu, moi drodzy, gdybyśmy założyli, że 200 tysięcy idzie na budżet obywatelski dla całej gminy, dzielimy na pół miasto i sołectwa. Te 100 tysięcy rozdzielamy poprzez, na wszystkie sołectwa, proporcjonalnie do tego, jak jest obliczany fundusz sołecki. I wtedy jest to, myślę, że sprawiedliwe i wtedy każdemu, no, musimy transparentnie i odpowiedzialnie podjąć decyzję. Wtedy wszystkie te mniejsze sołectwa są też dowartościowane, bo mają, no nie chcę teraz mówić, ale nie wiem, po 7, po 8 tysięcy więcej, ale na już pewne zadania, które można wspólnie z tym funduszem sołeckim, no, zrealizować i coś zrobić. Chyba, że no, miała być decyzja, że mają być większe środki, 200-300 tysięcy, uważam, że więcej, myślę, że na ten moment nie ma co o tym, no, nie ma co przeznaczać środków na budżet obywatelski. Ale te, jeżeli by trafiło 150 tysięcy do podziału na wszystkie sołectwa, to już by było coś. I byśmy po prostu z samego procesu głosowania, by to się odbywało tak, jak było tradycyjnie na zebraniach wiejskich. I myślę, że też to by zmotywowało, myślę, że w ogóle ogół mieszkańców w sołectwach, żeby chodzić też na zebrania wiejskie, żeby się interesować sprawami wsi. I to współdecydowanie, jak będzie więcej środków, też będzie większą odpowiedzialnością dla rad sołeckich, dla sołtysów, ale przede wszystkim dla mieszkańców. I to byłoby takie najbardziej kompromisowe rozwiązanie, bo niestety, drodzy Państwo, kilka lat, pięć lat można realizować budżet i później się te pomysły wyczerpią. I później będzie problem, bo za chwilę przez kilka edycji dane sołectwo, no, nie będzie usatysfakcjonowane, będzie rodziło to konflikty. A w mieście jest większe prawdopodobieństwo, że za 100-150 tysięcy mieszkańcy wybiorą jakiś projekt do realizacji, który będą chcieli albo doposażyć coś, albo coś zrealizować, albo zrobić, no nie wiem, jakieś oświetlenie, albo, no nie chcę teraz wymyślać, drodzy Państwo, od tego to jest inicjatywa mieszkańców, żeby zgodnie z zasadami przedłożyć konkretny projekt, który ma być przegłosowany, kilka projektów, które uzyska najlepszą, bądź dwa, bądź trzy, w zależności jakie będą propozycje. I to by było dla miasta. To jest taka taka propozycja, która by, myślę, że wszystkich usatysfakcjonowała. Sołtysi widzę, że bardzo tutaj są za, kiwają głową. Bo im więcej pieniędzy w funduszach sołeckich, tym lepiej. Bo tak jak pan przewodniczący zaznaczył, jest to, moi drodzy, uważam też fundusz sołecki pewien rodzaj budżetu obywatelskiego, czyli partycypacji tej społecznej, współdecydowania o tym, na co mają iść środki. A za większe pieniądze można zrobić konkrety. Więc myślę, że to byłoby... Co?
I tak dokładamy,
ale jeżeli by to miało też Państwa tutaj... Do kwestii, do funduszu sołeckiego. Na drobne przedsięwzięcia. W funduszach sołeckich często są drobne zadania inwestycyjne, na które gmina dokłada, bo Państwo sobie też decydujecie, za 10 tysięcy coś, a my drugie 10 i tak dokładamy i później w trakcie roku realizując, bo na etapie przede wszystkim uchwalania funduszy sołeckich Państwo no nie macie zawsze też tego rozeznania rynku co do poszczególnych kwot, więc myślę, że to też by Państwa w jakiś sposób uzbroiło konkretne już narzędzie finansowe i też ich przygotowanie do realizacji tych przedsięwzięć by było już bardziej konsekwentne. Myślę, że takie rozwiązanie dla Państwa, ale to decyzja należy do Rady, bo jak Państwo widzicie, możemy się po prostu w samej procedurze, w samym regulaminie, zasadach, no po prostu możemy tego nie przebnąć pomyślnie, tym bardziej, że niektóre gminy naprawdę przechodzą już kilka edycji przez ten budżet obywatelski i już słyszę głosy o likwidacji tych budżetów. Więc skupiłbym się póki co na mieście, ale no nie kosztem sołectw, tylko w sołectwach również to zabezpieczenie, aby miało miejsce.
Tematem komisji tak naprawdę jest, są dwa rozwiązania. Budżet obywatelski i fundusz sołecki. Burmistrz tu zaproponował jakąś drogę pośrednią, która nie jest w temacie komisji. Ja przynajmniej jestem zaskoczony jakimś rewolucyjnym pomysłem i nie chciałbym go rozwijać na tej komisji, bo zabrniemy. Więc albo pójdziemy w kierunku przyjęcia tej uchwały zmodyfikowanej, albo nie przyjętej dzisiaj i w lutym. No albo przesuniemy to na marca. Ja bym chciał wykorzystać i zamknąć temat budżetu sołeckiego, albo tak, albo nie. Pan radny Korbas.
Dziękuję.
jeśli wierzyć, że powiedzenia są mądrością narodów, to jedno z nich mówi, że lepszy gołąb w garści niż wróbel w garści niż gołąb na dachu. No ciekawa propozycja, przyznaję, tylko teraz pytanie, jak to wszystko ułożyć w tym projekcie budżetu obywatelskiego, bo ja jestem akurat za tym rozwiązaniem, co pan burmistrz przedstawił. Tylko że fajnie by było, żeby też powstał w końcu ten budżet obywatelski, żeby mieszkańcy miast też mogli coś mieć z tego. Także prosiłbym w takim razie o jakieś konkretne przedstawienie, zawarcie w projekcie uchwały tych rozwiązań, które miałyby tutaj mówić o tym.
Fundusz sołecki jest uregulowany. Mamy to wszystko wypisane, przytoczę tylko jak jest obliczane. Co roku w terminie do 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy pan burmistrz przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków, jakie zasilają fundusz sołecki. Burmistrz musi też przekazać te dane wojewodzie. Jeśli tego nie zrobi, to gmina straci prawo do zwrotu z budżetu państwa części środków wydawanych z funduszu sołeckiego. Tym samym sołectwa same nie muszą nawet tych kwot obliczać. Mają je, krótko mówiąc, podane z góry. I nic w tym zakresie zrobić już nie można. Więc całe pozostałe tak zwane bonusy, które burmistrz rzucił na szale, to i tak muszą być zadane formalnie albo półformalnie z budżetu, więc wychodzi na to samo. Ja nie widzę możliwości, żebyśmy poszerzyli albo pomieszali zadania sołeckiego funduszu obywatelskiego. Chyba że po prostu obywatelskiego nie przyjmiemy i zostaną same fundusze sołeckie. Przypomnę tylko, Jarocin chyba testował taką rzecz, że wprowadził sołectwa w mieście specjalnie, co było dość śmieszne, ale co? Ale zyskali zwrot środków z budżetu państwa. Tak to było w Jarocinie. Jeszcze na razie panie burmistrzu radni się zgłaszają. Ktoś chciał, pan radny Dudzkiewicz.
Ja tylko chciałem dodać, ja też popieram ten pomysł burmistrza, on ma jak najbardziej sens. A tutaj czytając przepisy, Rada Gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie artykułu 3, określając w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy w drodze uchwały zasady zwiększenia środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa. Także jak najbardziej tutaj od strony prawnej również można to ustawić.
Szanowni Państwo, budżet obywatelski rządzi się pewnymi zasadami, które wiadomo, że podlegają pod nadzór wojewody, dlatego bym może nie szedł w formę budżetu obywatelskiego, tylko bym obok funduszy sołeckich stworzył dodatkowy fundusz miejski. W tej formule, moi drodzy, byśmy byli niezależni od pewnych procedur, a zawsze można by było to stworzyć regulamin i mogłoby to odbywać się poprzez ustalanie tych projektów, poprzez głosowanie elektroniczne bądź również takie stacjonarne i byłoby to, tak jak zawsze mamy fundusze sołeckie obliczane na podstawie podatku rolnego, mamy stałą kwotę funduszu sołeckiego, która tam oscyluje w zależności jak tam ten podatek się kształtuje w danym roku i jest pewna kwota bazowa i każdorocznie umawiamy się, pewnie musiała być to pewna zasada, którą byśmy wspólnie podjęli, że dajmy na to, na ten budżet obywatelski ustalamy kwotę 300 tysięcy złotych, kroimy na pół na poszczególne sołectwa i tu bym to obliczył nie już na podstawie podatku rolnego, ale proporcji pod względem liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach, a te 150 by zasiliło fundusz miejski, na który by mieszkańcy, żeby zapewnić mieszkańcom wybór, współdecydowanie tylko i wyłącznie przez mieszkańców miasta, bo na budżet obywatelski muszą obligo głosować wszyscy. Ale żeby nie było tak, że mieszkańcy sołectw będą głosować w tym funduszu miejskim, to byłoby to tylko dla tych, którzy są zameldowani w obrębie miasta Bóg. Byłaby to pewna sprawiedliwość, która, oczywiście można tam byłoby podzielić, że minimalna kwota na dany projekt musiała mieć jakąś tam kwotę, nie wiem, 10-30 tysięcy, to jest wszystko, drodzy Państwo, kwestia umowna, ale wychodzimy z tych zasad budżetu obywatelskiego, które no,
sami Państwo widzicie, że w tym opisie też niektóre samorządy, jeżeli chodzi o fundusze sołeckie, zresztą to było kiedyś Państwu przedstawiane, dopiero nie ma funduszu sołeckiego, ma inny taki sam swój stworzony fundusz. Więc jako gmina możemy tworzyć fundusz, który będziemy chcieli odpowiednio wykorzystywać na konkretne zadania. Więc ja bym stworzył coś na naszą potrzebę, a nie szukał modelu takiego sztywnego, ustawowego, który może nam po prostu sparaliżować funkcjonowanie. A to byłoby najbardziej sprawiedliwe, bo wieś Dobra Sznyfin, wieś Cieśle, wieś Wiktorowo-Pawłówko zawsze będą mniej uprzywilejowane, zawsze będą poszkodowane z uwagi na nie dość, że swoje usytuowanie, ale i też wielkość. Więc ja bym szedł w kierunku tej bardziej większej sprawiedliwości, żeby no nie było tutaj wykorzystywania pozycji silniejszego, czyli większego sołectwa, a dowalimy innym mieszkańcom z innych sołectw. To byłoby najbardziej sprawiedliwe z mojego punktu widzenia jako włodarza, który też chce dzielić środki sprawiedliwie i dlatego myślę, że to by było najlepsze. No, zawsze wiem, że brakuje środków funduszu sołeckim, a byłoby to, drodzy Państwo, możliwość, bo jeżeli się zwiększy uchwałą fundusz sołecki, to na podstawie globalnej kwoty, którą mamy w funduszu sołeckim, my mamy tą refundację. No fundusz miejski no nie będziemy mieli refundowany, ale fundusz sołecki, czyli jak wprowadzimy budżet obywatelski, to my tych 300 tysięcy złotych nie odzyskamy. Ale jakbyśmy się umówili i tworzymy takie te fundusze i zasilamy fundusze sołeckie, fundusz miejski, to te 150, połowę tego, co się umawiamy, byłoby też możliwość refundowania. Czy to nie jest najlepsze gospodarne podejście do wydatkowania środków? Jest. Także moja propozycja Państwu składam, którą rekomenduję i chętnie Państwa proszę, żeby do niej się przychylić. Jeżeli Państwo wyrazicie akceptację, stosowny projekt uchwały, dwóch projektów uchwał, bym musiał Państwu przedłożyć. No to już sprostowanie, przepraszam. No to tylko z podatku rolnego możemy. Ale no to już nie chodzi o to. Tu już chodzi tak naprawdę o to, jak mamy sprawiedliwie decydować o pewnych projektach.
Państwa, tu mamy sytuację zero-jedynkową. Czyli albo podejmiemy ten budżet obywatelski i go uchwalimy do końca kadencji. Przypomnę, że mamy niestety przedostatnią komisję tej kadencji, więc szanse są już coraz mniejsze. Jak nie wypracujemy jednolitej formuły, to padnie na to, że zostaniemy przy funduszach sołeckich i przy budżecie gminy i wtedy oczywiście obywatele decydują, a ściśle przez urzędników, którzy ten budżet tworzą. No i taka jest alternatywa i no i tutaj dzisiaj nie ma, nie jesteśmy w stanie wypracować jeszcze nie wiadomo ile tam projektów, bo nie ma już na to zwyczajnie czasu, a Państwo wiecie, że marzec kończy dzieło. Kto się zgłasza z Państwa radnych? O kolega Paweł.
Dziękuję za głos. Ja tylko chciałem dodać, że Fundusz Sołecki ma ograniczony, znaczy ograniczone. On ma duży, szeroki wachlarz, jak się dobrze napisze, wydatków, no ale niestety coraz podobno mniejsze te wydatki będą, znaczy konkretnie cele, typu, nie wiem, dofinansowanie straży, takie, tak. I teraz tutaj mamy obywatelskim pytaniem, mamy w budżecie, że od 10 tysięcy do 100 tysięcy, powiedzmy, przewidziany jakiś projekt. No jeżeli z budżetu, znaczy z funduszu sołeckiego wyciągniemy 30-40 tysięcy na jakiś projekt, no to niestety, ale w tym momencie rzadko która miejscowość będzie mogła sobie pozwolić na taki projekt, czy tam, który zostanie zgłoszony przez mieszkańców.
Ja nie mówię o tym, żeby przemodelować fundusz sołecki, tylko go zasilić. Czyli zasady się nie zmieniają. Ale w funduszu miejskim również byłyby, drodzy Państwo, mniej takie restrykcyjne zasady wydatkowania środków. No bo niektóre zadania muszą mieć przygotowaną dokumentację. Muszą dane wydatki no, być odpowiednio przygotowane. No i ta świadomość obywateli musi, drodzy Państwo, również być, że to nie może być wydatkowanie na cokolwiek. Czyli no, trzeba to odpowiednio też ubrać i te projekty przygotować. Budżet obywatelski to jest składanie projektów, że tak powiem, no nie takich, że mam pomysł, piszę na kartce i to musi być, drodzy Państwo, naprawdę włożony wkład pracy, żeby taki projekt przedłożyć. I teraz Państwo sobie wyobraźcie sytuację, kto z mieszkańców przygotuje taki projekt. Oczywiście postępowanie administracyjne to sprawa już urzędowa, ale kto z mieszkańców jest w stanie przewidzieć koszty przygotowania danej inwestycji, drobnego, jakiejś tam drobnej infrastruktury, nie znając procedur administracyjnych, bo przygotowanie danej ekspertyzy, dokumentacji to też są koszty. I dlaczego w imię budżetu obywatelskiego, nie mając tego w budżecie gminy, mamy dodatkowe środki przeznaczać. Więc tu mi chodzi o pewne poluzowanie tej restrykcji. Poluzowanie tego, żebyśmy mogli po prostu współdecydować trochę swobodniej, ale żeby sobie nie paraliżować. Bo najgorszym rozwiązaniem jest to, drodzy Państwo, że później urząd się będzie angażował do tego, aby żeby nie daj Boże kogoś zniechęcać, bo nie wiadomo jak ta procedura może wyglądać. Może czasami się na jakieś zadanie przedłużać, bo trzeba będzie uzyskać decyzję środowiskową. Co nie jest, nikt Państwu nie zadeklaruje, że decyzja środowiskowa zostanie przygotowana w celi od wszczęcia do wydania decyzji w przeciągu pół roku. Czy to może być 9 miesięcy, może to być rok, a może to być półtora. Nie mamy, drodzy Państwo, tej pewności. I poprzez przygotowywanie pewnych tych projektów, zadań w ramach funduszy miejskich, naprawdę można o wiele swobodniej to realizować. No i myślę, że tutaj to jest odpowiednie przygotowanie samego projektu uchwały regulującej zasady tego funduszu miejskiego, gdzie mieszkańcy po prostu decydują i ktoś będzie musiał w tym zakresie podejmować tę inicjatywę i tę inicjatywę trzeba też odpowiednio określić, ale nie byłoby to w taki sposób jak budżet obywatelski, bo tyle mam, drodzy Państwo, do powiedzenia.
Pan radny Mirosław Adamczyk.
Dziękuję. Propozycja jak najbardziej dobra. To się zgodzimy, ale już wcześniej chciałem powiedzieć, Pan również tego przed chwilą wspomniał o tym, dotknął tego problemu. Fundusz sołecki jest opracowywany, znaczy wyliczany według algorytmu ustawowego, tak? I tam są po prostu, jesteśmy związani jakimiś, nie ma widełek praktycznie, prawdopodobnie, tak? Także, a przyjmując budżet obywatelski tylko dla miasta, nie możemy, bo moim zdaniem narazimy się na uchylenie uchwały, bo będziemy dzielić społeczeństwo na pół, także nie będziemy równo traktować społeczeństwa. Ja bym miał taką propozycję, żeby fundusz sołecki zostawić tak jak jest i z tego budżetu obywatelskiego, którego nie możemy uchwalić, jeżeli przyjmiemy koncepcję pana burmistrza, wydzielić, utworzyć dwie osobne uchwały podobne. Fundusz miejski i fundusz wiejski. To by było chyba najlepsze rozwiązanie, bo fundusz budżetu obywatelskiego przy tej propozycji uchwalić nie możemy. Takie jest moje zdanie, więc i propozycja.
Żeby było sprawiedliwie, to nie jest, mieliście Państwo, do jego było funduszy sołeckich, był odpis podatku. Tego fundusz sołecki miał to i to zastępuje z powodzeniem i trzeba potraktować jako pewien status quo, więc trzeba i tak jeszcze zwiększyć, uważam, że było sprawiedliwie, jeżeli wprowadzimy fundusz miejski, trzeba jeszcze dowartościować po prostu fundusze sołeckie, czyli poszczególne sołectwa, czyli mieszkańców obszarów wiejskich i żeby umownić, że po prostu zastanowić, czy to ma być kwota 200, 250 czy 300 tysięcy. To jest od Państwa zależy, jaka by miała być ta kwota i to trzeba po prostu wypracować. No nie ma lepszej możliwości, a jak wypracować to na komisji.
Zobaczcie Państwo to, co macie w materiałach, żeby było łatwiej. O tym, ile pieniędzy dostanie sołectwo z funduszu, decyduje wzór określony w ustawie. Mówiliśmy to, co pan Mirosław przed chwilą mówił. Ale gmina może dać sołectwu więcej pieniędzy. W tym celu rada, co musi zrobić? Musi podjąć uchwałę, gdzie określi zasady zwiększenia środków funduszy przypadających na poszczególne sołectwa. Kiedy ma to zrobić? Też mamy podane do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, czyli jak chcemy zrobić o tym roku, to do końca czerwca, żeby skutek był na 2025. Uchwała podjęta w tym terminie jest nieważna. bez podjęcia, raz podjęta uchwała ma zastosowanie do kolejnych lat. No i wszystko się sprowadza do tego, że jeżeli nie chcemy w tej formule budżetu obywatelskiego, to zgoda. Może taki wniosek być i krótko mówiąc odkładamy już nie do zamrażarki, ale na półkę i idziemy w tym kierunku. Ale to, żeby była zgoda co do tego, no tej sali nie tylko, to taką widzę, takie widzę rozwiązanie, że idziemy w kierunku stworzenia uchwały, która określi zasady zwiększenia środków funduszu sołeckiego. Co z funduszem miejskim, tego nie wiem, dlatego że należałoby opracować zupełnie autorski pomysł budżetu miejskiego. Oczywiście są przykłady, które Państwo też w materiałach macie. Fundusz, który opierałby się też o zasady wyboru jak w obywatelskim. Nie nazywałby się obywatelskim, bo jest inna podstawa. Natomiast i tak nie uciekniemy od systemu głosowania, zbierania projektów w mieście i tak dalej, czyli dojdziemy niestety do ściany pod tytułem jak to zrobić w mieście, żeby dać mieszkańcom miasta możliwość do głosowania, bo tam przecież zebrań bliskich nie będzie. Więc nie będzie żadnego głosowania i tego trybu się zastosować nie da. Więc jeśli chcemy iść w tym kierunku, to z pełną świadomością, że środki na mieście są nadal rozdysponowane w budżecie, bo nie bardzo widzę, żebyśmy do końca kadencji mieli szansę na uchwalenie budżetu miejskiego. Ja takiej możliwości nie widzę. Co Państwo radni na to? Mirosław Adamczyk, proszę.
Tak jak Pan Przewodniczący zacytował, zwiększenie funduszu sołeckiego musi być określone, muszą być do tego określone jakieś zasady, tak? Czyli te zasady ja bym umieścił w tej, jak to nazwałem, roboczo funduszu, uchwale o funduszu wiejskim. Nie wiem, krótka.
Tak jak powiedziałem, najważniejsze ustalenie budżet obywatelski, który chcieliśmy Państwo wprowadzić, umowna decyzja Wasza tutaj wypracowana, czy to ma być 200 czy 300 tysięcy. Dzielimy to na pół, połowa idzie do sołec, połowa zostaje w funduszu miejskim. Tą połowę dzielimy po prostu w proporcji na mieszkańca. Możemy zrobić taką symulację, jak będzie to w proporcji na mieszkańca, bądź w proporcji na jak są przydzielane. Mamy kwotę globalną funduszu sołeckiego. Mamy ile jest w budżecie. I mamy kwotę bazową, którą możemy odpowiednio wykorzystać. To może być do roku ubiegłego, jeżeli chodzi, mamy przecież dane. I może to być, drodzy Państwo, wobec tej kwoty. Podzielić, jeżeli ma być to 150 na wszystkie sołectwa, to punktem wyjścia jest kwota 410 tysięcy podzielona na wszystkie sołectwa, ile mają wyliczone i to jest, drodzy Państwo, na tej podstawie algorytmu obliczane i jest to prosty mechanizm, nie ma żadnej filozofii.
Panie radny Korbacz, dziękuję. To ja mam taką propozycję już konkretną, myślę. Rozumiem, że projekt tych dwóch projektów, bo to muszą być dwa projekty, nie da się na najbliższą sesję, ale bym proponował, aby te dwa projekty na marcową komisję przedstawić nam. Kwota 300 tysięcy, myślę, byłaby tu najlepsza i wtedy na gotowym ciele, że tak powiem, byśmy debatowali. Z punktu widzenia sołec myślę, że jest najlepiej, no bo tam praktycznie się nic nie zmieni. No, po prostu mieszkańcy decydują o większych środkach i to wszystko. A no, system do głosowania tak byśmy musieli zainwestować, no bo czy będzie głosowanie tylko w mieście, czy po prostu na wioskach, to i tak trzeba zakupić. Także myślę, że tu akurat dużo rzeczy się nie zmieniło. A jeśli jest taka możliwość i prawnie jest to dozwolone, a z tego co widzę jest dozwolone, no to myślę, że moglibyśmy iść rzeczywiście w tym kierunku. To jest moje zdanie.
Jeszcze raz, żebyście Państwo radni mieli świadomość, co zrobimy dzisiaj na komisji, bo krótko mówiąc, odkładamy na półkę budżet obywatelski i się nim dalej nie zajmujemy. I kończymy już nie tylko zamrażarką, ale kończymy z budżetem i dalej. Panie burmistrzu, no jeszcze nie idziemy, no chwila, nigdzie nie idziemy. Panie burmistrzu. Ja chcę Państwu wyraźnie powiedzieć, więc jeśli jest taka decyzja, że kończymy dyskusję nad budżetem obywatelskim, to jest drugie podejście z wypracowanym projektem uchwały, no i jak nie usłyszę sprzeciwu, no to kończymy na tym dyskusję i kończymy na tym program punktu drugiego. Pani Anna jeszcze ma tą złotą myśl, proszę.
Złotej myśli może nie, ale chciałabym się odnieść do pewnych punktów, które tutaj padały w sali. Mianowicie, po pierwsze, w dopiero jest 9 edycji. Sami mówią, że już tych projektów jest z roku na rok mniej. Także to, co powiedział pan burmistrz, ta formuła się wyczerpuje. To jest jeden fakt. Kolejny to jest taki, że pan burmistrz musiałby powołać zespół w urzędzie na czas procedowania budżetu obywatelskiego. Pracownicy musieliby odpowiadać na pytania mieszkańców w zakresie, w tym, na którym oni się nie znają. Z doświadczenia najczęstsze pytanie, jakie padało i z czym był problem przy formułowaniu i składaniu tych projektów, to była niewiedza, czy jakaś działka, w sensie nieruchomość, należy do gminy, tudzież nie, czy ona jest własnością prywatną, bo mieszkańcy stwierdziliby, że tam byłoby dobrze posadowić jakiś las, zabaw, tudzież inną inicjatywę. To jest bardzo... A tych działek aż tyle też nie mamy, więc myślę, że dokładnie ten sam problem wystąpił u nas. Kolejny fakt jest taki, że ja sobie dzisiaj prześledziłam w dostępnym internecie, zrobiłam taki research i te gminy, które tutaj Państwu wpisałam, sprawdziłam, czy one mają budżet, nie budżet, tylko fundusz sołecki. I tak, gmina Opalenica ani nie ma budżetu obywatelskiego, ani nie ma funduszu sołeckiego. Kuślin od 2023 roku powołał u siebie fundusz sołecki. Duszniki od 2024 roku, to teraz będą mieli fundusz sołecki, brak jest budżetu obywatelskiego. Rokietnica od 2010 ma fundusz sołecki, brak jest budżetu obywatelskiego. Tarnowo Podgórne ma właśnie coś w tym, chyba w takie narzędzie, które mogłabym dowiedzieć się, jak to u nich wygląda. Mianowicie u nich to się nazywa budżet inicjatyw społecznych, co Państwu pisałam w tej informacji i mogę przygotować w tym momencie na marzec, dowiadując się od nich konkretnie, w jaki sposób to jest u nich podjęte, czy uchwałą, czy zarządzeniem burmistrza, w jaki sposób oni tu przebrnęli przez to. I to może jest tutaj zalążek tej inicjatywy, o której mówił pan burmistrz. I tak jak któryś z panów radnych wspomniał, budżet obywatelski będzie wymagał nakładów wdrożeniowych, mianowicie to narzędzie, aby całe społeczeństwo czuło się bezpiecznie, głosując w tym budżecie, aby te dane osobowe były bezpieczne i to jest koszt około kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie? W sensie taka platforma do głosowania. I to na ten moment tyle.
Państwo radni jeszcze? Nie. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, tworząc fundusz miejski, uważam, że należałoby docenić aktywność mieszkańców, bo mieszkańcy, którzy przychodzą na zebrania wiejskie, wykazują pewnego rodzaju aktywność. I to są zazwyczaj dwa razy w roku. I można by było iść w kierunku właśnie, żeby premiowana była aktywność. Można by było zrobić 3-4 spotkania właśnie i aktywność ta fizyczna, czyli dyskusja i rozmowy nad tym właśnie, na co przeznaczyć środki, właśnie na podstawie tego, jak funkcjonują fundusze sołeckie. Bo nie sposób, drodzy Państwo, rzucić temat w mediach społecznościowych, bądź w jakiejkolwiek formule, ale elektronicznie, a później niech się wszyscy martwią, bo ja mam najlepszy pomysł. Uważam, że pewnych najlepszych pomysłów trzeba bronić, będąc właśnie aktywnym, ale w sposób, który dzisiaj jest zagrożony i wymiera. Fizyczna aktywność i nauka, że tak powiem, debatowania, dyskutowania, co odbywa się na zebraniach wiejskich. Ja bym taki model propagował, bo sami Państwo wiecie, że niekoniecznie wszystko, co jest w internecie, jest najlepsze. Ja uważam, że powinniśmy uczyć przede wszystkim to młode pokolenie również aktywności, interesowania się i podejmowania różnych właśnie uczestnictwa najzwyczajniej w życiu społecznym. To uczestnictwo powinno się odbywać właśnie nie inaczej, jak właśnie będąc w danym miejscu o danym czasie. Tyle z mojej strony.
Tak, dziękuję. Proszę Państwa, ja nie żeby obrzydzić ten budżet obywatelski, ale mi wyobraźni do końca nie starcza. Jak to jest w praktyce? Bo jak Państwo prześledzicie, jak to mogłoby być, no to podstawowy problem już mamy taki, że to musi być na nieruchomościach będących własnością gminy, to co Pani Anna przed chwilą przypomniała. Dalej, szacunkowy koszt zgłoszonego projektu musi zawierać jeden z wymienionych elementów składowych, czyli na przykład kosztorys. Do projektu zadania dołączamy zdjęcia, mapki, rysunki, wydruki poparte kosztorysami, ofertami alternatywnymi itd., itd. Tak naprawdę bez podpowiedzi specjalistów to projekt, który wydaje się rewelacyjny na samym początku, na końcu napotyka na przeszkody pod tytułem a to pozwolenie wodnoprawne, a to pozwolenie na budowę, a na końcu może zgłoszenie, a być może jak przekroczy to daną linię, to jest projekt budowlany, który jest załącznikiem do pozwolenia na budowę same miny, proszę Państwa, na realizacji tego budżetu. Natomiast to się w Poznaniu udaje, no ale Poznań to jest Poznań, i też się wysypało kilka projektów, które były rewelacyjne na samym początku, a potem się okazało, że rady osiedla, które nie wiedziały o inicjatywie budżetu obywatelskiego, oprotestowały projekty z budżetu obywatelskiego, bo rada osiedla uważała zupełnie inaczej i podjęła uchwałę, że jest przeciw temu zadaniu. Więc żeby już nie komplikować, to propozycja, przynajmniej moja, żeby zamknąć tę dyskusję, jest taka, i to Państwo na to, żebyśmy zamknęli dyskusję nad projektem obywatelskim i krótko mówiąc oczekiwali, że możemy liczyć na projekt uchwały określający zasady zwiększenia środków funduszu sołeckiego. I to będzie preludium do tego, że jak tu padło na tej sali 100 lub 150, tego jeszcze nie wiemy, dodatkowych środków zostałoby przyporządkowane do funduszy sołeckich, rozumiem, że w tym roku. Co się stanie z pozostałą częścią miejską, to wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie już w tej kadencji zająć się funduszem, budżetem obywatelskim quasi-miejskim. No chyba, że to się uda jeszcze w marcu, ale to osobiście już wątpię. Więc to prawdopodobnie zostanie w wielkiej paczce pod tytułem budżet gminy roku 2024. Co Państwo na to, ale jeszcze zgłaszał się radny Korbas, proszę.
Dziękuję. No ja myślę, że Pan Burmistrz tutaj optymistycznie podszedł do tematu. Myślę, że ambicji też mi nie zabraknie. Ja proponowałem, żeby jednak dwa projekty uchwały przedstawił odnośnie miejskiego i tych funduszy do funduszu sołeckiego. Także jeśli jest Pan Burmistrz ochoczy i chce przedstawić na marzec,
że wydatkowanie środków byłoby w 2025.
Tak, oczywiście.
Macie Państwo tą świadomość,
tak? Tak,
z uwagi na to, że określanie środków funduszu sołeckiego jest...
Tak,
no,
tak.
Tak, ale projekt Państwu przedłożymy, żeby wypracować go na komisji
dokładnie
marcowej.
Dokładnie tak.
Nawet jeśli będzie to na komisji marcowej i uda się go uchwalić w marcu, to i tak nie przejdziemy w tym roku procedury quasi budżetu miejskiego, który miałby skutek na rok 2025. Więc coś ten wyścig z czasem, Państwo radni tej kadencji apeluję o rozsądek. Nie bardzo widzę podstawy do tego, żebyśmy się mieli o to ubiegać. Chyba, że projekt uchwały Pan Burmistrz jednak opracuje. Co prawnicy na to jeszcze zobaczymy, bo to takie proste w realizacji prawdopodobnie nie będzie. Musi to tak być zrobione, żeby nie było podstaw do unieważnienia uchwały w postaci autorskiego projektu gminy, który nie należy zwracać równości pod względem prawa w Konstytucji. Czy Państwo radni się zgodzą z tą, jak nie usłyszę sprzeciwu, to zamykamy dyskusję nad budżetem obywatelskim. Czy Państwo radni jesteście za tą inicjatywą na dzisiejszym spotkaniu? Nie słyszę sprzeciwu, więc zamykamy dyskusję nad budżetem obywatelskim, licząc, że spłyną nowe
lub nowy projekt uchwały o funduszu sołeckim i być może o funduszu miejskim. Bardzo Państwu dziękuję, zwłaszcza dla tych, którzy się trochę poświęcili czasu nad projektem uchwały o budżecie obywatelskim, ale myślę, że było warto, bo doszliśmy do ściany pod tytułem odkładamy go na półkę i już się nim nie zajmujemy. To tyle, punkt drugi, proszę Państwa, i punkt trzeci, czyli mamy projekty uchwał. Kto je będzie prezentował, Panie Burmistrzu?
Możemy chwilę przerwy.
Państwo radni wnioskują o przerwę? 10 minut przerwy. Proszę bardzo. Halo, szanowni Państwo, wznawiamy obrady. 10 minut nam się zrobiło, 20. Ale czas mamy niezły, więc zapraszam serdecznie na stanowisko. Kochani radni. Same. Cieszymy się, że zostali z nami. Panie Burmistrzu, pytanie, kto prezentuje projekty uchwał? Pan Burmistrz, bardzo proszę.
Pozwolę sobie Państwu przedstawić projekty uchwał w takiej kolejności, w jakiej mam akurat przed sobą. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Bóg. Uzasadnienie, drodzy Państwo, możecie Państwo wyczytać, że jest to obowiązek, który został wprowadzony i zmiana planowania przestrzennego. O tym już Państwu sygnalizowałem, więc chcemy przystąpić do opracowywania planu ogólnego, który, no, będzie to procedura długotrwała, ale z uwagi na ogłoszone już nabory pozyskania środków, które mogą zostać, no, dofinansowania na przygotowanie planów ogólnych, no bo będą to niemałe środki, oby one nie przekroczyły kwoty przetargowej, bo takie są wstępne też wyliczenia, że te kwoty są bardzo duże, bo w jednym czasie wszystkie gminy są zobowiązane do przygotowywania planów ogólnych i wiecie, jak Państwo, funkcjonuje to na rynku, a w branży projektowej i tej urbanistycznej będzie brakowało zapewne rąk do pracy, ale chodzi o to, że również są uruchamiane źródła finansowania właśnie w jakiejś części tych planów ogólnych, więc chciałbym, abyśmy przystąpili, bo tak naprawdę przystąpienie i uchwała o przystąpieniu jest warunkiem do aplikowania o te środki. To jest pierwsza z tych uchwał.
Czy Państwo do tego projektu uchwał macie pytania? My to musimy zrobić, natomiast tak, jest Mirosław Adamczak, jeszcze chwilę. Ja tylko przypomnę, że ta uchwała poniesie za sobą spory wydatek. Mówiliśmy o tym, że stawki na rynku opiewają około 100 zł za hektar, co by znaczyło, że jesteśmy naprawdę na dużych kwotach. I pytanie, Panie Burmistrzu, czy w związku z tym, że jesteśmy na pewno powyżej 130 tysięcy netto, tak należy się spodziewać, czy tą procedurę zlecania tego planu ogólnego poprowadzimy w trybie zamówień publicznych, czy w jakimś innym trybie, która ustawa przewiduje, no bo tutaj będzie z tym spory kłopot, żeby to obronić, no a kwoty, jak Państwo widzą, są naprawdę solidne. Plan musimy podjąć, uchwalić, czy on będzie przedłużany o 2 lata, nie wiadomo. Do końca 2025 ma być uchwalony plan ogólny gminy w każdej gminie w tym kraju. To są naprawdę solidne zmiany. Zniknie studium, czy ślad za tym ma być plan ogólny. Równolegle uchwalana strategia rozwoju miasta i gminy. Jeszcze na to plan rewitalizacji, który też już ruszył. Wszystko razem sporo zmian. To, co będzie 1 stycznia 2026, to naprawdę dzisiaj brakuje wyobraźni, bo może być tak, proszę Państwa, że decyzje warunków zawodowych w ogóle znikną w naszej gminie, bo tak się może zdarzyć, jeśli plan ogólny nie zostanie uchwalony do końca 2025 i nie będzie przewidywał takich obszarów, gdzie te decyzje warunków zawodowych mogą być wydawane. więc te dwa lata najbliższe naprawdę co do planowania przestrzennego są niezmiernie ważne. To, żeby ten plan uchwalić dwa lata, to i tak będzie rekord świata i bardzo, bardzo będzie trudno, żeby się w tym terminie zmieścić. Pytanie, panie burmistrzu, w jakim trybie my chcemy wybrać wykonawcę?
W pierwszej kolejności będziemy czynić rozeznanie rynku, będziemy zbierać oferty. Jeżeli jedna z ofert przekroczy kwotę przetargową, będziemy zobligowani przystąpić do przygotowania procedury przetargowej i w takiej formule będzie musiało być przygotowane to zamówienie. No chyba, że będzie jeden z oferentów, no oferta wpłynie jakaś zadowalająca, na to nie ma żadnego wpływu, drodzy Państwo, więc musi być rozeznanie rynku. Po tym rozeznaniu rynku posłałam obliczane pewne algorytmy, ile tam w powierzchnia gminy i na ilu mieszkańców, ale przede wszystkim powierzchnia decyduje. Jest tam jakiś algorytm wyliczenia, ile te plany powinny kosztować, ale wiemy, że algorytmami tu w tym zakresie ważne jest rozeznanie rynku. To rozeznanie zostanie zrealizowane. No i wówczas w oparciu o to będziemy decydować, no bo nie można zamawiać z wolnej ręki, jeżeli kwota przekroczy kwotę przetargową. Więc jak będziemy zobligowani do przygotowania przetargu, taki przetarg będzie też zrobiony. Dlatego też z uwagi na to, że czeka nas wiele czynności w tym zakresie, chciałbym, aby Państwo już właśnie na sesji lutowej podjęli tą uchwałę o przygotowaniu do sporządzenia tego planu ogólnego.
Pan radny Adamczak?
Ja tylko tak informacyjnie, czasu jest trochę mało. Trzeba pozbierać oferty, bo 29 lutego ruszam nabór na środki z KPO właśnie na plany ogólne. Ministerstwo Rozwoju właśnie ogłosiło. Także 29 lutego rusza nabór na te środki, na plany ogólne.
Informacje natomiast nawet bardzo. Co do podjęcia tej uchwały, to naprawdę by się trzeba spieszyć, więc też bym Państwa namawiał, żeby tego nie odwracać i podjąć to za tydzień. Natomiast szybko na tych liczbach dużych, proszę Państwa, my takich pieniędzy w budżecie na zaplanowanie nie mamy. Przynajmniej w tej działce, bo 92 km kwadratowe, która gmina ma taką powierzchnię, to jest 9200 hektarów. Jeżeli ogólne w kraju średnie głoszące przez urbanistów opiewają 100 zł za hektar, no to przez proste wyliczenie, nie strasząc się, 920 tysięcy złotych za opracowanie tego planu. To jest prawie milion. Ktoś powie, że to jest absurd, to jest niemożliwe. Oczywiście, że nie. Natomiast niestety tych urbanistów, którzy się tego podejmą, jest stosunkowo mało, także nawet jak wejdziemy pewnie do 300 tysięcy za to opracowanie, to i tak będzie sukces, ale to i tak oznacza, proszę Państwa, że my tych pieniędzy w tym budżecie tego roku nie mamy. Co prawda procedura planistyczna potrwa 2 lata, a może 3. W sensie wydatkowym, no to możemy się martwić o ten wydatek w 25, a nie w 24, ale na pewno jakieś zaliczkowanie tego planu pewnie będzie. Także no, wyzwanie jest solidne, kwota potężna. Sami Państwo widzicie, co nam tutaj w tym kraju, naszym Polsce, zafundowano. Pan burmistrz?
Mogę przejść do kolejnej uchwały?
To kończymy, tak? Nikt się już nie zgłasza, proszę bardzo.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprzyszowie. Chodzi o przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Nieprzyszowie, a oznaczonej w ewidencji jako działka nr 297 przez 124 o powierzchni 948 m2. Kolejna działka, którą chcemy zbyć, to jest właśnie w Nieprzyszowie, ale też i te czynności obligują, do podjęcia tych czynności obligują mnie zapisy w budżecie, aby wykonać dochody. Stąd taki projekt Państwu również przedkładam. Jeżeli chodzi o uchwałę, Państwo otrzymaliście jeszcze uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Wsi. Nie chcę jej omawiać. Ona jeszcze wymaga doprecyzowania, bo została przygotowany projekt, ale chcę jeszcze ją doprecyzować. Nie chciałbym jej jeszcze poddawać pod obrady na sesji lutowej. Być może tam nastąpią zmiany, więc tą uchwałą proszę w tej momencie się nie zajmować. Będą Państwo mieli przygotowaną być może właśnie na
miesiąc marzec i wówczas będę Państwa prosił o omówienie bądź zaakceptowanie treści, jaką Państwu przedłożę.
Czy do tych dwóch uchwał, to znaczy jednej, bo rozumiem, że tą wielką się nie zajmujemy, co do sprzedaży nieruchomości w Nietoszewie, Państwo macie jakieś uwagi?
Nie widzę.
Możemy jechać dalej.
Szanowni Państwo, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego. Jest to wynik tak naprawdę dofinansowania i wspólnego projektu partnerskiego z Fundacją ACME. Chodzi o zadanie Budzimy Zgaszone Umysły, Serca i Nadzieje. Chcemy zakupić lokal na nowym osiedlu przy ulicy Zakładowej w Buku. I dotyczy to zakupu lokalu na przeznaczenie na mieszkanie wspomagane, a więc jest to jeden z elementów realizowanego projektu. I tu, jeżeli chodzi o zakup, ten w kwocie 400 tysięcy złotych, jest to w 100% refundowany w ramach tego projektu, więc nie jest, z budżetu gminy nie są przeznaczane środki na zakup. Właśnie jest to koszt kwalifikowany i w 100% właśnie będziemy mogli zakupić lokal, który będzie własnością miasta i gminy, ale będzie służył właśnie w ramach realizowania tego projektu jako mieszkanie wspomagane.
W zakresie Państwo radni, jakieś pytania? Mnie tu interesuje ta końcówka, Panie Burmistrzu, 400,30 zł. Co to za dziwo? Rozumiem, że chyba to się wzięło z netto plus VAT, ale pewnie to nie jestem. Skoro to były w drodze negocjacje, to skąd te grosze tu się wzięły na końcu? Bo to jest dość dziwne. To wszędzie się będzie przewijać. Skąd to wyszło?
Szczerze Państwu nie powiem. No robiliśmy rozeznanie, były jakieś negocjacje i taką kwotę wynegocjowaliśmy, dlatego że mamy budżet 400 tysięcy złotych w ramach projektu, więc wzięliśmy do negocjacji, żeby za niewiększą kwotę zakupić tą nieruchomość, ale czemu te 30 groszy tak musiało to być? No może tutaj jakieś przeoczenie, ale to jest, drodzy Państwo, no kwestia do wyjaśnienia. Niemniej jednak 400 tysięcy mamy na zakup tego lokalu i on ma być tak przygotowany, aby był oddany od razu do użytkowania i można było realizować to zadanie w ramach projektu.
Przypomnę Państwu, jeżeli po SIP-ie Państwo doszliście, który to jest budynek, no to jest ten budynek, który już jest oddany do użytkowania. Tam pierwsze lokale tak. Już się przy Zakładowej chyba zasiedlają. No to jest to ten budynek, który buduje albo wybudował już, wybudowała firma Linea na tym nowym osiedlu nad Strumykiem, o ile dobrze pamiętam. Pan radny Korbas pierwszy się zgłaszał, proszę.
Dziękuję. Ja odnośnie ceny, nie wiem jak negocjacje przebiegały i jakie szczegóły, ale tak patrząc po prostu na ogłoszenia, rozumiem, tego dewelopera, mieszkanie o tym samej powierzchni, ciut większe, z większym ogrodem jest na rynku otwartym 50 tysięcy tańsze. No.
To jest kwota, moi drodzy, to jest kwota, bo to nie będzie mieszkanie w stanie deweloperskim, tylko właśnie już wykończone w ten sposób. My tam nie będziemy dokładać ani gotówki, żeby ewentualnie jakieś tam umeblowanie w ramach też projektu, które będzie realizowane też w ramach właśnie OPS-u, więc ma być w stanie takim nie deweloperskim, ale użytkowym, tak jak już powiedziałem, oddany od razu do użytkowania, więc tutaj być może te 30 groszy wynika z tego, że koszty tej adaptacji, ale to nie chciałem Państwu powiedzieć, no moi współpracownicy tutaj podejmowali się negocjacji, bo no i tak wynegocjowane zostało pomyślnie, więc uwierzcie Państwo, że również ta nasza propozycja, no była ta kwota globalna zbita, więc do tej kwoty, bo naszym głównym warunkiem było to, że nie możemy wydać więcej niż mamy w projekcie przeznaczone, a też nie chciałem Państwa obarczać dokładaniem do zakupu mieszkania i mówię, że to jest pozyskane środki 100% na zakup, który w ramach trwającego projektu będzie cały czas we własności miasta i gminy i po zakończeniu właśnie trwania tego projektu też będzie to własność miasta i gminy. Więc jest, drodzy Państwo, można powiedzieć śmiało, że kupujemy mieszkanie ze środków dofinansowania 100% i będzie to własność miasta i gminy i zobaczymy, jak w przyszłości się to potoczy, żeby włączyć też do mieszkaniowego zasobu gminy bądź na inne cele, ale w MODzie są, drodzy Państwo, przy realizowanych różnych projektach tych miękkich, społecznych, zdrowotnych, mieszkania wspomagane
No, są, drodzy Państwo, jakby już dodatkowo też i punktowane przy aplikowaniu o środki, no ale no, to jest uzupełnienie pewnych tych usług, tych społecznych, więc i chciałbym, abyśmy zrealizowali właśnie też chociażby jedno mieszkanie wspomagane na terenie naszej gminy, żebyśmy też mogli doświadczyć tego, z czym jest to związane, a uwierzcie mi Państwo, że potrzeb na terenie naszej gminy, wśród mieszkańców w tym zakresie też jest bardzo dużo, więc chciałbym, abyśmy mogli taki projekt nowatorski dla nas zrealizować dla mieszkańców.
Pan radny Giełda, czy już nieaktualne? Dobrze, to ja bym miał, Panie Burmistrzu, dwie prośby. W związku z tym, 30 groszy, żeby to wyjaśnić, czy to jest jakiś tutaj lapsus. To wyjaśnimy, ale rozszerzmy w takim razie uzasadnienie, no bo skoro to jest 400 tysięcy, ok. Natomiast póki co ta inicjatywa nazywa się Przedsięwzięcie Deweloperskie. To prosiłbym, żeby tu w którymś momencie dopisać, że to jest łącznie, że to jest lokal, ale w stanie nie w deweloperskim, a wykończonym pod klucz, bo prawdopodobnie tak to wynegocjowano, bo sama cena, jak dobrze pamiętam, oferowała gdzieś około 350, więc ta różnica musi być, wydaje się, w wykończeniu, więc należałoby to doprecyzować, żeby nie było tak, że ktoś porówna z ofertą, którą Linea ma w internecie, porówna i dojdzie do kwoty, że przecież o 50 tysięcy żeśmy tu, krótko mówiąc, przeszacowali. To taka prośba, żeby uzupełnić uzasadnienie i opisać dobrze tę nieruchomość, w jakim stanie to nabywamy.
Dobrze. Szanowni Państwo, kolejna uchwała dotycząca zaliczenia drogi ulicy Józefa Grobelnego do kategorii dróg gminnych. Już takie też same w przypadku innych dróg uchwały Państwo podejmowaliście. One wynikają z faktu, że ta droga ulica Józefa Grobelnego nie ma kategorii drogi publicznej, a jest wprowadzenie do tej kategorii drogi publicznej jest niezbędne do tego, aby rozliczyć dofinansowanie w pełni, czyli sprawozdawczość po realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli musimy przedłożyć stosowne dokumenty. Jeden z tych wymaganych jest między innymi właśnie uchwała o przeznaczeniu tej drogi. Nie mogliśmy odnaleźć nigdzie w zasobach, czy ta droga jest publiczna, czy nie, więc i tą uchwałę podejmujemy, żeby mieć tutaj jasną, no i rozliczyć się najzwyczajniej z tej sprawozdawczości z wojewodą.
Porządkujemy stan dróg jednym słowem.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta gminy Bóg na rok 2024. Jest to uchwała tożsama z tymi, które były podejmowane w latach ubiegłych, więc i przedkładane, żebyśmy mogli mieć zaktualizowany właśnie program opieki. I też proszę Państwa o rekomendację, o akceptację tej uchwały.
Pytania w tym zakresie?
Nie. To cóż, Szanowni Państwo, takie nowum, mianowicie w sprawie przyjęcia programu Bukowska Karta Mieszkańca. Jesteśmy w trakcie, albo już bardziej już po roznoszeniu nakazów i chcemy jeszcze bardziej premiować tak naprawdę, bo za chwileczkę jesteśmy przed rozliczaniem się z kitu, więc chcemy premiować tak naprawdę meldowanie się na terenie naszej gminy, bo wiemy, że ten, który jest zameldowany i się rozlicza zgodnie z miejscem zameldowania, to i te środki trafiają do budżetu właściwego miejsca zamieszkania. Więc i tutaj przy okazji tej chcemy również promować tak naprawdę różne usługi, oferty, czy to będą w zakresie kina, czy innych usług kulturalnych, premiować Bukowską Kartę Mieszkańca, a być może i też, drodzy Państwo, preludium to jest do tego, bo za chwileczkę będziemy zajmować się poważnie już rewitalizacją i modernizacją rynku i na przykład kształtowania systemu ograniczonego parkowania i chciałbym, aby pewne benefity z posiadania Bukowskiej Karty Mieszkańca posiadali mieszkańcy właśnie, żeby no, byli bardziej dowartościowani niż ci, którzy są niezameldowani i są tak naprawdę gośćmi. a wiemy, jaka jest sytuacja, więc nie chcę tego sprowadzać, że to tylko model parkowania, jest wiele innych takich korzyści, jak chociażby zniżki, jakieś profity i to nie dotyczy usług gminnych, których no nie mamy. Mamy darmową komunikację gminną, ale powinniśmy ją świadczyć na rzecz zameldowanych mieszkańców jako darmową, a co będzie dalej, nie wiemy. Ale też bym chciał, drodzy Państwo, wyjść z propozycją do przedsiębiorców, aby oni mogli również, żebyśmy mogli promować ich usługi bądź towary dla mieszkańców. Być może uda się wynegocjować z jednym, drugim, może trzecim, a może i dziesiątym i nad tym przedsiębiorcom jakieś profity dla mieszkańców, a wiemy, że tego typu benefity funkcjonują na terenie innych gmin i chcemy wprowadzić tą bukowską kartę mieszkańca, która da nam wiele, myślę, że możliwości. Jest to pewne nowum. Chcemy realizować, drodzy Państwo, w ramach kolejnych projektów zdrowotnych różne dodatkowe jakby usługi, czy to jakieś białe soboty. No, chciałbym, żeby to było dedykowane stricte naszym mieszkańcom i że ktoś posiadając tą bukowską kartę mieszkańca miał właśnie tą możliwość. Na przykład organizujemy koncerty, które przyciągają już wielu mieszkańców, a chciałbym, żeby w pierwszej kolejności łapali się na uczestnictwo w tych różnych wydarzeniach mieszkańcy miasta i gminy Bóg. Więc są pewne takie możliwości, które dadzą no, pewne profity mieszkańcom. Bukowska Karta Mieszkańca ma to sformalizować w jakimś stopniu, jeszcze bardziej identyfikować tą przynależność do gminy. Więc jest to, myślę, że fajna forma, która będzie ewoluowała w właściwym kierunku i bardzo Państwa radnych proszę o akceptację również tejże uchwały, bo wprowadzenie takiej karty i całej tej procedury musi być poprzedzone stosowną uchwałą.
Co Państwo radni na to? Są jacyś Pan Andrzej Jankowski, bardzo proszę Panie Przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Mam takie może nie uwagi, bo to tak za mocno. Paragraf 7 i 8. Że karta mieszkańca wydawana jest dla jednej osoby i tu mi tam bardziej razi zabrania się jej sprzedaży oraz udostępniania osobom trzecim. Te osobom trzecim to mi się zawsze z morderstwami kojarzy brak udziału osób trzecich. Może wystarczyłoby zabrania się jej sprzedaży oraz udostępniania, ale to tak rzucam tylko pod rozwagę, bo to i no innym osobom może, tak? Albo jakoś tak zredagować to może inaczej. A w paragrafie 8 nie wiem, czy tam jest dobrze, czy tam powinno być i, że kartę mieszkańca wydaje się osobie zameldowanej i na okres 5 lat i na okres 1 roku. Czy tam powinno być i, czy tam powinno być a, czy jakieś inne rzeczy. To też pod rozwagę, tak? Tak mi nie do końca to pasuje, ale to tylko tak zgłaszam.
Chcę moją intencję i Państwu udzielać stosownych wyjaśnień na mailową, dobrze?
No, dobrze. Wydaje się, Panie Andrzeju, że zamiast i powinien być przecinek i a. I a. A na okres 1 roku osobie niezameldowaną. Taka chyba była intencja, że dla zameldowanych tyle, a niezameldowanych tyle, także chyba bardzo słuszna uwaga.
Tylko pytanie, właśnie też widzę pewną nieścisłość. Dlaczego mamy wydawać kartę mieszkańca osobie, która jest niezameldowana, ale muszę zobaczyć tutaj, jaka była intencja.
Intencja jest chyba słuszna, bo generalnie chodzi o zamieszkanie, a nie zameldowanie, czyli tu chcemy preferować.
Znaczy możemy preferować, ale nie możemy wykluczać. Trzeba mieć tego to na uwadze.
Tak. PIT jest według miejsca zamieszkania. W paragrafie 1 w 2 od tego się to wszystko zaczęło, chyba, to co Pan Andrzej tu zwrócił uwagę, program kierowany jest do osób zamieszkujących. Pytanie, czy powinno być zamieszkałe. Więc to trzeba by zweryfikować, czy mieszkanie mieszka, czy mieszkuje.
Zamieszkały.
Bo tu jest pytanie. Moim zdaniem powinno być zamieszkałych.
Tak, zamieszkałe.
I jeszcze jedna uwaga, bo nie widzę tu parafy mecenasa nigdzie i jest pytanie podstawowe, czy ten katalog, który w paragrafie 4 mówimy o ulgach, preferencjach, czy oddanie tego władztwa na rzecz burmistrza
jest możliwe, czy te ulgi i preferencje ma podjąć jednak Rada w uchwale. Ja tu nie mam do końca jasności, więc to by musiał mecenas określić, czy to się utrzyma, czy nie.
Czy szanowni Państwo, wprowadzenie, przepraszam Panie Przewodniczący, ale ten katalog tych różnych benefitów, on będzie ewoluował i za każdym razem musiałoby, wymagało to podejmowania uchwały. To jest pewna, no niestety mogłaby być, no niestety ta czynność mogłaby być zbyt częsta, a też nie mogę drogą tej uchwały, nie możecie Państwo narzucać komuś, bo tu ktoś może dać 5%, ktoś może 10% na usługi fryzjerskie. Nie wiem tego, drodzy Państwo, bo to wymaga podjęcia stosownych jakby porozumień, ustaleń, negocjacji na pewno wcześniej w sposób poszczególnymi przedsiębiorcami, usługodawcami. Więc tu jest tak naprawdę minimum tego, co musi być, a będzie to ewoluowało i te zasady będą też określane, zasady, w jaki sposób ta karta będzie wydawana. I też będzie wymagane jakby przygotowanie tego systemu. Póki co chcemy to realizować nie od razu całą, że tak powiem, cały ten system, co może oferować Bukowska Karta Mieszkańca, ale pewne minimum. I my musimy najpierw to wdrażać krok po kroku, bo za chwilę może być sytuacja, że będziemy mieć wszystko i nic. Trzeba najpierw tego się nauczyć. Muszę też i moich współpracowników do tego przygotować. Tutaj muszę to odpowiednio skoordynować, więc jest to uchwała, która ma przyjąć program Bukowska Karta Mieszkańca i żebyśmy mogli w ogóle nad tym pracować.
Jesteśmy za, natomiast tak jak powiedziałem, paragraf czwarty, proszę o konsultację z mecenasem, czy na tym etapie to władztwo możemy od razu oddać, czy jednak musi być jakiś dodatkowy zapis, który to wzmocni. Tyle o tej uchwale. Rozumiem, że kierujemy to na sesję. Coś jeszcze, Panie Burmistrzu, bo nie mamy projektu budżetu.
Tak,
czy on będzie?
Tak, Szanowni Państwo, będzie zmiana budżetu i WPF, ale no, z uwagi też i na pewne czynności sprawozdawcze tutaj referatu księgowego i też no, nie ukrywam, że nieobecność dzisiejsza Pani Skarbnik. Pozwólcie Państwo, że jeżeli zdążymy, to podeślemy do końca tygodnia, jeżeli nie, to w poniedziałek, a wszystkie zmiany, które byśmy chcieli wprowadzić, to Państwu omówimy na sesji. Najważniejsza zmiana, którą chcemy przygotować, moi drodzy, to zapisy w WPF-ie na rok 2025, jeżeli chodzi o przeznaczenie środków na dokumentację rewitalizacji rynku. Jesteśmy przed przededniu ogłaszania, bo cały czas żmudna praca, ale ona jest mimo wszystko wykonywana i czekamy na rekomendacje z Stowarzyszenia Architektów RP, ale chcemy ogłosić w końcu ten konkurs architektoniczno-urbanistyczny dotyczący rewitalizacji, ale żeby też to mogło nastąpić, musimy mieć już przeznaczone środki jakby na dokumentację tą budowlaną, bo ona ma być nagrodą dla tego wybranego biura projektowego i dlatego muszą być zapisy o zabezpieczeniu tych środków, bo rozumiem, że jeżeli chodzi o rewitalizację, to nie chcemy zakończyć tego na koncepcji, tylko na koncepcji i w oparciu o tą koncepcję dokumentację techniczną budowlaną, która może kosztować do 1 000 000 zł. Jest to poważna sprawa, bo zawsze uczyłam, nie chodzi o wymianę tej kostki, płytek, masy, asfaltu, tylko chodzi o przeobrazę kompleksową całej gospodarki wodno-ściekowej, więc ta dokumentacja musi być robiona na poważnie i to jest największe przedsięwzięcie, przez którą stoi gmina w najbliższych 5 latach, uważam, a też i tempo jest konieczne z uwagi na harmonogram naboru wniosków i programy rewitalizacyjne. Nie bez powodu również przygotowujemy GPR i strategię rozwoju miasta i gminy i to wszystko musi ze sobą współgrać, jak Państwo wiecie, w tych dokumentach, czy to strategia rozwoju miasta i gminy, czy GPR, ta rewitalizacja rynku, w ogóle rynek jako wskazany pierwszy obszar zdegradowany, wymagający rewitalizacji jest wskazany w GPR-ze, stąd chcemy sięgnąć po środki unijne. Takie starania są podejmowane, a w oparciu o to właśnie musimy przygotować ten konkurs architektoniczno-urbanistyczny, na który się umówiliśmy, że będzie ogłoszony, a jest przygotowywany przy współpracy właśnie z Centrum Otwartym, czyli tymi ekspertami, specjalistami, którzy nas przeprowadzili przez konsultacje te wstępne po zrealizowanych badaniach archeologicznych. Jest jakby to kolejność, kolejny etap tych naszych prac nad rewitalizacją. Tyle z mojej strony. Jest jeszcze uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Bóg. Ale tu nie jestem chyba na tyle kompetentny, żebym mógł Państwu narzucać pewne kwestie.
To Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, tak? Będzie uprzejmy nam coś powiedzieć.
No tak jak co roku trzeba uchwalić plan pracy komisji. Jest dość krótki, no bo kadencja się kończy, także zastanawialiśmy się nad tym, czy nie zrobić na cały rok, ale nie będziemy wchodzić w kompetencje nowej rady, więc no, wypada tylko jedno posiedzenie marcowe, więc majowe to już będzie inna rada.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, co do projektu budżetu, rozumiem, że po stronie dochodowej w przypadku lokalu
tak.
od Linei będzie wprowadzone to dofinansowanie z programu Budzimy Zgaszone Umysły, Serca i Nadzieje, a po stronie wydatkowej będzie wydatek na ten lokal, tak?
No zobaczymy, jak wyjaśnię Państwu, czy będzie o wydatek powiększony o kwotę 30 groszy z budżetu gminy.
To jest podstawa, od tego zależy byt gminy, na pewno.
Ale też i również, drodzy Państwo, mogę się pochwalić, bo jesteśmy po raz kolejny jako gmina beneficjentem tego programu Kulisy Kultury i również dofinansowanie w wysokości, jak dobrze pamiętam, 90 tysięcy złotych na remont filii bibliotecznej w Niepruszowie. Tym razem udało się pozyskać w bibliotece publicznej środki i być może właśnie z tego powodu też będziemy zmieniać ten budżet, żeby szybciutko przystępować do realizacji. No i no, nie pamiętam dokładnie, też jeszcze pewne nas terminy gonią, jeżeli chodzi o regulację własnościową gruntów, drobne pozycje, które niestety nie znalazły się w projekcie budżetu na 2024. Nie są jakieś podłuże, nie wiadomo kwoty, ale chciałbym, abyśmy te sprawy uregulowali jeszcze w tej kadencji, bo one wynikają tak naprawdę z władztwa planistycznego, a więc uchwalonych w latach poprzednich planów miejscowych i te kwestie chciałbym, aby też w jakimś stopniu zostały zrealizowane. Tyle na chwilę obecną z mojej strony.
Był. Zwierzątka były. Tyle z punktu projektu uchwał. Sprawy bieżące. Państwo radni. Pan Przewodniczący Piotr Gorański.
Zostałem poproszony przez panią Joannę Lopierę, panią kierownik, o odczytanie tego maila, który dostaliśmy i z prośbą o to, żeby zastosować się tutaj do tych wymagań. W roku 2024 w związku z przypadającym końcem kadencji, zgodnie z przepisami, które nie zostały zmienione, należy złożyć dwa oświadczenia majątkowe. Właśnie tu jest problem, bo czekaliśmy, czy przepisy zostaną zmodyfikowane, ale musimy zastosować wszystko zgodnie z przepisami. Czyli pierwsze oświadczenie majątkowe składane na okres, na koniec kadencji, które należy złożyć na 2 miesiące przed upływem kadencji. A więc w mniejszym przypadku według stanu na dzień 29 lutego 2024 roku. Musi być ono dostarczone do urzędu również w tym samym dniu, to znaczy w 29 lutym. Tak? Na kopercie należy napisać oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji. Składajcie je Państwo za okres od 1 stycznia 2024 do 29 lutego 2024. Zatem składajcie je bez PIT-u. Drugie oświadczenie majątkowe to zgodne z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa je przewodniczącemu rady, czyli do biura rady dostarczamy. Termin na złożenie przez samorządowców oświadczeń o stanie majątkowym za rok 2023 upływa 30 kwietnia 2024 roku. Należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Buku w zamkniętej kopercie z adnotacją i tutaj i w mailu, i w wydruku jest mała literówka oświadczenie majątkowe za rok 2023. A tam jest pomyłkowo tylko 2024. Wiadomo, czego dotyczy. W związku z powyższym przesyłam w załączniku druk i wydruk to wydrukowany również jest z wymienionego wyżej oświadczenia, druk z 2017 roku, cały czas obowiązujący. Do uchybień, które najczęściej pojawiają się w składanych deklaracjach, urzędy skarbowe zaliczają m.in. brak podpisu, brak adresu w części B, brak modelu oraz roku produkcji pojazdów, brak wykazanych dochodów, diety z tytułu pełnienia funkcji radnego, brak wskazanych wszystkich dochodów z tytułu innych źródeł, dochodów z umów zleceń, brak wskazanych wskazań, czy majątek, jaki Państwo posiadacie, stanowi własność odrębną, czy stanowi współwłasność, czy małżeńską. Nieprecyzyjnie wskazane posiadanych zasobów pieniężnych. Ponadto proszę o niezostawianie pustych, niewypełnionych pól. Pola powinny być uzupełnione zwrotem nie dotyczy. Brak wskazania środków zgromadzonych w ramach PPK lub wkładów w kasie zapomogowo-pożyczkowej. W razie pytań zachęcam do kontaktu. Jeśli również ktoś z Państwa potrzebuje wydrukowany wzór oświadczenia majątkowego, to proszę o kontakt. Z wyrazami szacunku Joanna Napierała, ona to przedstawiła nam w wydruku i mamy też te załączniki, więc myślę, że sytuacja jest czytelna, jasna. Fajnie by było, gdybyście Państwo przez swoją aktywność dotarli do radnych, którzy dzisiaj nie mogli być, żeby rzeczywiście to było sprawne i jak wzorcowo wypełnimy to oświadczenie majątkowe, to nie będziemy mieli też swoich takich prywatnych tutaj problemów. Dziękuję bardzo.
Kto z Państwa jeszcze w sprawach bieżących? Pan Mirosław Adamczak.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, kilka spraw. Wyświetlacz na powstańców, prędkości na powstańców wielkopolskich do Bierzynie się pojawił, tylko trochę go drzewko przysłania. No właśnie nie wiadomo, co z tym zrobić.
Już wiadomo, od razu pozwoli Pan Radny, że wyjaśnię, jeżeli chodzi o sytuację z wyświetlaczami na terenie gminy, one powinny być do końca lutego już funkcjonować w pełni i będą również do końca lutego, bądź tydzień później już zamontowane kolejne, w sumie będzie ich 26 na terenie gminy, a jeżeli chodzi o ten, czy przy ulicy Powstańca Wielkopolskich będzie zamontowany taki wysięgnik, żeby był bardziej widoczny.
Jeszcze kilka. Płyty z ulicy Wodnej, te, które był wjazd wyłożony, te wymienione teraz. Umawialiśmy się, że miały być na Spokojną położone tam na wjazd. To bym się w tej sprawie przypominał, to już się Robert przypominał ostatnio chyba też. Prośba też, żeby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie ulicy Jarzębinowej, żeby chociaż doraźnie coś tam połatali, bo połatane dziury znowu są dziurami. I teraz jeszcze tak informacyjnie, bo rozmawialiśmy właśnie o tej uchwale planu ogólnego i mówiłem, że ten nabór ruszy 29. Nawet jest przydzielona kwota na naszą gminę. Tam przewodniczący liczył tak stricte milion około, tak? No to mamy 211 tysięcy od Ministerstwa Rozwoju na ten plan.
Jak dojdziemy do 100 tysięcy, no to będzie sukces, ale to co powiedziałem, to się nie wzięło znikąd. Jeżeli 211 mamy wyliczone dopłaty, no to ktoś szacuje, że 2/3 z KPO, a 1/3 pewnie z gminy. Tak, o takich kwotach pewnie mówimy, ale to warto też zadziałać, panie burmistrzu, żeby te wnioski, bo to znowu KPO rusza. I o te środki trzeba sięgnąć chociaż o te 211. Mam nadzieję, że za dużo nie dopłacimy. Rusza nabór, tak? Czyli za dobry tydzień. Kto z Państwa jeszcze? Pan Radny Kogos.
Dziękuję. No Mirek wspomniał o dziury. No to dziury, jeszcze raz dziury. Drogi polne wyglądają jak wyglądają. Droga z taków suchych na stronę Dobrej też wygląda katastrofalnie. I taka refleksja moja mała po ostatnich, że tak powiem, zabiegach do kowalskich na ulicy Szkolnej, żeby rzeczywiście nie czynić tego na siłę i bezrefleksyjnie, no bo można jeszcze pogorszyć z tego, co tam mieliśmy
no efekt. No, jeśli leje deszcz, no to nie róbmy dróg, nie utwardzajmy ich.
Szanowni Państwo, moje stanowisko jest następujące. Powinniśmy wszyscy czekać, kiedy tak naprawdę nastąpi wiosna i tak powinno to się odbywać, ale codziennie do urzędu jest po kilkadziesiąt telefonów, a w tym również telefony ze strony Państwa radnych i telefony ze strony i sołtysów. Drodzy Państwo, takiej jesieni i pory deszczowej, jaką przeżyliśmy tej zimy, jeszcze nie było. Więc czynności są podejmowane tylko i wyłącznie dlatego, żeby naprawdę zminimalizować niedogodności, bo mieszkańców to na co dzień boli. Naprawdę ja to rozumiem. Naprawdę rozumiem i powiem Państwu, nawet jeżeli przy takiej porze deszczowej, jaką mamy, będzie dwa dni słońce bądź pogoda bezdeszczowa i zostaną pomyślnie wykonane prace, to nie rzutuje to też pozytywnie na efekt już długofalowy, czyli że to wytrwa miesiąc, ale mamy nie podejmować też tych czynności. No, argumenty, drodzy Państwo, są różne, za i przeciw, ale no, podejmowane są te starania, bo później jak będzie ładna pogoda, to później zakład gospodarki nie zrobi tego przez najbliższe 2-3 miesiące, więc no, staramy się pewne sprawy regulować z nadzieją na to, że po wbudowaniu tłucznia później będzie wystarczyło, aby ta równiarka i nastąpiło tylko profilowanie i równanie. No ale mimo wszystko widzicie Państwo, no nie jest to tempo takie, jakie byśmy oczekiwali, więc też proszę o cierpliwość, o zrozumienie, bo naprawdę zima dała nam wszystkim kość. I cieszmy się naprawdę jeszcze, że u nas w gminie jest taka sytuacja, bo jeżdżę po różnych gminach i naprawdę i widzę, jaka jest sytuacja i u nas wcale nie jest źle. Naprawdę nie jest wcale źle, aczkolwiek no, nie powinniśmy w tym względzie się porównywać do innych i stać i siedzieć bezczynnie. Naprawdę są wykonywane prace, za co też naprawdę dziękuję pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy niestety muszą dla przemian te prace wykonywać z odpompowywaniem posesji. Bo tyle zalanych posesji, drodzy Państwo, miejsc, pól, jeżeli woda się wkrada do budynków gospodarczych, a jeszcze już w ogóle do domów, miejsc zamieszkania, to już w ogóle, drodzy Państwo, to jest akcja już ratownicza. No i te czynności są podejmowane każdego dnia. Co drugi telefon, który dotyczy prac urzędowych, które otrzymujemy, to dotyczy między innymi właśnie zalegającej wody. Jest, drodzy Państwo, powszechny w całym kraju problem i tu naprawdę wymagane jest z każdej strony duża życzliwość i zrozumienie. I o to bardzo proszę.
Pan radny Kołbas. Oczywiście, że no, pogoda jest jaka jest. Wszyscy doskonale widzimy, no, było 5 czy 6 lat suchych, teraz pewnie będzie 5-6 lat mokrych, także przez ten uciech nie ma, ale tu nie chodziło z mojej strony o jakieś uszczypliwości. Także no, wie pan burmistrz, no, tam było po prostu po wykonanej pracy było gorzej niż przed. No. Także przed tym mógł tylko ostrzegam. Dziękuję.
Pan radny Mansart.
Dziękuję. No tu o dziurach rozmawiamy. Panie burmistrzu, sołtys na poprzedniej sesji mówił na wjeździe o dziurze do Kalów. No, rzeczywiście ona nie była dużych rozmiarów. Na dzisiaj już przeszła na następny pas. Myślę, że jeszcze 2 tygodnie poczekamy, to będzie trzeba kawałek asfaltu wymienić, bo już jej nie załatamy. Takiej wielkości się zrobiła ta dziura. I jeszcze jedna rzecz, był ustawiony znak 16 ton wjazdu, jeśli chodzi do naszej miejscowości. No i po prostu ten znak ugnił na dole i się przewrócił. Myślałem, że po prostu ktoś mu pomógł, ale widzę, że po prostu czas zrobił swoje. Dziękuję bardzo.
Te sprawy są nam doskonale znane i są zgłaszane i będą cyklicznie realizowane, więc jeszcze proszę o cierpliwość.
Kolega Paweł? Ja dostałem informację od mieszkańca, który mieszka na ulicy Mylnej, w sumie na tej zremontowanej. Prosi o znak, że się miejscowość rozpoczyna, bo wjeżdżając z Szerc do Wyżyna jest zakończenie miejscowości, a wjeżdżając z Wyżyna do Szerc nie ma znaku, strefa nie ma. Jest tylko w jedną stronę. Był, ale nie ma.
Było i zniknęło.
Ta sprawa, ale nie ma tego znaku. Gwiazdy miejscowe się rozpoczyna. Bardzo prosi o postawienie tam znaku.
Znikające znaki się okazuje. No to jeszcze co ukradli. Dobrze, wyjaśniło się, że o teren zabudowany chodzi. Tyle, drodzy Państwo, radni, komunikatów. Nie ma chętnych. Na tym kończymy posiedzenie wspólnej komisji przedostatniej tej kadencji. Dziękuję Państwu radnym, panu burmistrzowi, urzędnikom i panom sołtysom. Miło było gościć i że dotrwaliście do końca. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. A miło było posłuchać, że czeka nas 800+ nas czeka, krótko mówiąc, dla sołtysów. Dziękuję bardzo.